Rozmowy niedokończone, a gościem dzisiaj w naszym studio jest ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Daj Boże, pozdrawiam ojca prowadzącego, też Dariusza, Darka, jak ja, i wszystkich słuchaczy, słuchaczki.
Będziemy dzisiaj z Państwem przez najbliższe dwie godziny. Temat niezwykle ważny i ostatnio coraz bardziej taki aktualny i powiedziałbym coraz bliższy. Kolejna ofensywa ideologów gender. Mowa jest choćby o edukacji szkolnej. Dzisiaj w telewizji Trwam ksiądz profesor pokazywał jeden, drugi podręcznik. To jest konkretny podręcznik, z którego korzystają dzieci i nauczyciele w wybranych także niemieckich szkołach. I poprosiłem księdza profesora, żeby również w tej części o tym powiedział. Mamy nadzieję, że także Państwo będą później dzwonić do Radia Maryja po to, żeby zadać pytanie, porozmawiać, a być może też przedstawić jakiś problem, z którym Państwo się spotkali. Księże profesorze, poprosimy na początku tak wykładowo trochę o zwarte wprowadzenie w tę ideologię genderyzmu, no i ofensywę z nią związaną.
Żeby dobrze rozumieć genderyzm, to trzeba wiedzieć, że to jest właściwie metamorfoza marksizmu. To jest w istocie kolejne wydanie marksizmu przetworzonego według zasad tak zwanej szkoły frankfurckiej, szkoły filozoficznej, humanistycznej, która rozwinęła się w Niemczech po I wojnie światowej, gdzie tam komuniści, marksiści zawiedzeni bardzo, że taka krwawa rewolucja październikowa na Zachodzie się nie udała. Myśleli, jak jednak wprowadzić zasady marksistowskie, komunistyczne na Zachodzie, i doszli do wniosku, że szczególnie użytecznym narzędziem będzie rewolucja seksualna. To, co przy pomocy bomb uczyniono w Moskwie, w Petersburgu, zdecydowano się uczynić na Zachodzie przy pomocy niejako bomby, którą może być nieokiełzana seksualność. I ten program niestety już na Zachodzie w dużym stopniu zrealizowano, niszcząc tak wyższą kulturę duchową i chrześcijaństwo. Właśnie ideologia gender stosuje podobne schematy myślowe jak marksizm. Widać też to po samych biografiach genderystów. Zauważamy przecież łatwo, że ci sami ludzie, którzy jeszcze wczoraj głosili na marksizm, dzisiaj głoszą nam genderyzm. Widać, że dzieci duchowe albo nawet fizyczne komunistów głoszą dziś genderyzm. To jest już jakby o tej strony wyraźnie kolejna ateistyczna ideologia tworzona przez ateistów. Tak właśnie, kiedy pytamy o genderyzm, najkrócej jak to określić, to trzeba powiedzieć, że jest to kolejna ateistyczna ideologia, w której ateiści na miejsce Boga postawili seks. Bo rzeczywiście genderyzm jest takim tańcem wokół bożka seksu. Przyjmując to do wiadomości, możemy o wiele lepiej rozumieć, dlaczego oni tak, a nie inaczej mówią, zachowują się. Właśnie dlaczego oni seks stawiają ponad wszystko, szczególnie na pierwszym miejscu stawiają swoje skłonności seksualne, kiedy normalny człowiek chciałby przede wszystkim kierować się rozumem, wolnością, prawdą, dobrą. Oni podkreślają, że szczególnie dla nich ważna jest ich skłonność seksualna. Ją manifestują. Dlaczego oni tak seks stawiają ponad wszystko? Dlaczego starają się wchodzić nie tylko do liceów, gimnazjów, ale do szkół podstawowych i przedszkoli, żeby dzieci namawiać do seksu? No tak według zasad WHO właśnie na tym się opierają. Zauważmy, że przecież Organizacja Zdrowia nie jest organizacją pedagogiczną. Nie ma zasadniczo prawa wypowiadać się na temat pedagogicznych. Jakie tutaj jest zakłamanie, manipulacja. Ale właśnie dlaczego oni tak robią? No bo sami często żyjemy jak maniacy seksualni. Gender jest w dużym stopniu został stworzony przez ludzi żyjących jak właśnie ludzie o obsesjach seksualnych. Można powiedzieć, że oni realizują najbardziej obrzydliwe sny Markiza de Sade. To jest ich jakby protoplasta, ale także Alfred Kinsey czy Wilhelm Reich. Ludzie, którzy oddawali się wielu zaburzonym zachowaniom, oni są mistrzami genderyzmu. I oczywiście, jeżeli nauką takich ludzi się kierujemy, to może dojść do rzeczy najgorszych. Przy tym trzeba pamiętać też, że oni niejako zawodowo kłamią i manipulują. Ja wiem, co mówię, bo zajmuję się genderyzmem 15 lat już i oni są godni swoich ojców, komunistów. Wiemy, jak komuniści strasznie kłamali, manipulowali. Ale to jest nieuniknione. Kiedy człowiek dopuszcza się rzeczy bardzo niegodziwych, to tym bardziej jest gotowy kłamać, żeby to ukryć. Komuniści zamordowali przynajmniej w sumie 150 milionów ludzi. Do tego doprowadziły ich zbrodnicze, absurdalne ideologie. W samych tylko trzech krajach, Rosji, Polsce i Hiszpanii, zamordowali ponad 100 tysięcy księży. 95 tysięcy w Rosji, razem z nazistami prawie 3 tysiące w Polsce, 6800 w Hiszpanii. Za te zbrodnie nigdy nie przeprosili. A dalej zioną nienawiścią do chrześcijan, do kapłanów, to jest właśnie działanie komunistów. To musimy rozumieć, jeżeli człowiek dopuszcza się rzeczy strasznych, tym bardziej jest gotowy kłamać, żeby to ukryć. Dlatego sługa Boży kardynał Wyszyński, zanim błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, podkreślali, że ci ludzie służą kłamstwu, że mają tysiące funkcjonariuszy kłamstwa, bo tyle ich potrzeba, żeby to kłamstwo utrzymać, wtłoczyć ludziom w głowy przy pomocy mediów głównie, terroru. Natomiast prawda nie potrzebuje tylu sług, tylu kłamców, bo mają własną siłę, własną wartość. Oni te kłamstwa muszą ciągle też wymyślać na nowo, modyfikować, korygować kłamstwa wcześniejsze. Kłamstwo jest nieodłączną cechą komunizmu, ponieważ komuniści dopuszczali się rzeczy najgorszych, największych zbrodni, więc też musieli kłamać, żeby to ukryć. I podobnie u ich dzieci duchowych, u genderystów właśnie. To jest też druga zasada podstawowa obok tej obłędu seksualnego, z którego wyrasta genderyzm. To druga zasada rozumienie, że to są dzieci komunistów, duchowa, nawet fizyczne dzieci komunistów, bo sami byli komuniści, którzy kłamstwo niejako mają we krwi. Wiemy, jak kłamali komuniści, jaka była propaganda, że w Związku Radzieckim żyje się najlepiej na świecie, tam jest największa wolność, dobrobyt. Każdy Polak wie, jakie to było zakłamane. Chociaż może jest jeszcze garstka, która w to wierzy. Ale podobnie kłamią genderyści. Jak w komunizmie za szczytnymi hasłami, pięknymi słówkami kryje się straszna rzeczywistość. To właśnie demonstruje przy pomocy samych tekstów genderystów. To, co oni sami napisali. Tutaj oni sami najbardziej obnażają, kim są. Takim tekstem jest na przykład podręcznik pani Elizabeth Tuider. To jest pani profesor od wychowania seksualnego w Niemczech, jeden z najwyższych autorytetów w Niemczech, uznawanych też przez rząd niemiecki, polityków niemieckich. Ona wydała taką książkę Sexualpädagogik der Vielfalt, czyli pedagogika seksualna wielości. Uczyniła to razem ze zespołem współpracowników. Tu mam w ręku już drugie wydanie tej książki. To jest przykład, jak wygląda wychowanie seksualne w Niemczech, ale także we wszystkich innych krajach podbitych przez genderystów. Takich podręczników jest bardzo wiele. I czego tam się dzieci uczy? Na przykład w tym podręczniku pani Tuider na stronie 75 jest ćwiczenie pod tytułem Der neue Puff für alle, czyli nowy burdel dla wszystkich. Ona używa tego mocnego słowa, nawet nie mówi dom publiczny, ale burdel. To widać, że jej bardziej odpowiada. Ten podręcznik to jest podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Uczy ich, jak mają przeprowadzać lekcje, właśnie według tytułu Sexualpädagogik der Vielfalt, czyli pedagogika seksualna wielości. To ładnie brzmi, ale właściwie trzeba by nazwać, że to jest pedagogika totalnej rozpusty, napisana przez maniaków seksualnych. Co widać na przykład w tym ćwiczeniu? O co w nim chodzi? Otóż zadanie dzieci 15-letnich, bo tutaj jest napisane Alter Stufe, od 15 lat, ćwiczenie ma trwać godzinę, jest zaprojektowanie nowego domu publicznego. Domu po remoncie, tak żeby spełniał on wszelkie skłonności seksualne, wszelkie zachcianki. I dzieci otrzymują tutaj zarys tego budynku, Keller, Erdgeschoss i Obergeschoss, czyli piwnica, parter, pierwsze piętro. Nie mogą przestawiać ścian, tylko mają tak zaprojektować te pomieszczenia, żeby każda, nawet najbardziej obrzydliwa skłonność seksualna, na przykład kazirodztwo czy inne tego rodzaju zachcianki, była zaspokojona. Dzieci mają się zastanowić, jak zachęcić ludzi maksymalnie, żeby tam przychodzili, ile powinni zarabiać ludzie, którzy tam pracują. Tym mają się zajmować. I tutaj też jest wyraźnie napisane, jaki jest cel tego ćwiczenia. Pani profesor pisze, chodzi o Freiheit, seksuale Dienste in Anspruch nehmen zu dürfen, beziehungsweise diese anzubieten. Czyli dosłownie chodzi tutaj o wolność skorzystania z usług seksualnych względnie samemu ofiarowania tych usług seksualnych. No to jest jasno, czarno na białym napisane. To nie jest żadna propaganda krytyku genderyzmu. To oni sami piszą. Pani profesor chce, żeby możliwie każdy chłopak w Niemczech w wieku 15 lat, każda dziewczyna w wieku 15 lat spróbowała chodzenia do domów publicznych, a także żeby zastanawiała się nad pracą jako prostytutka czy prostytut w takim domu publicznym. To jest treść ćwiczenia w szkole niemieckiej. To jest bardzo znaczące, bo to nam pokazuje wiele istotnych rzeczy na temat genderyzmu. No, przede wszystkim, kim są genderyści? Pani profesor Tuider, sama logika pokazuje, że to jest podstawowa zasada wychowania pedagogii, że to, czego naucza nauczyciel, powinien sam realizować, bo inaczej jest totalnie niewiarygodny. Dlatego sama logika wskazuje, że jeżeli pani profesor Tuider zachęca każde dziecko, żeby chodziło do domu publicznego, ewentualnie w nim pracowało, to sama też musi być do tego gotowa, czy sama musi to robić. To znaczy sama korzysta z usług seksualnych w domu publicznym, albo też sama tam pracuje, albo pracowała, albo przynajmniej jest gotowa pracować. Czyli jest to osoba, która faktycznie jest lub była prostytutką, albo jest potencjalną prostytutką, która to bardzo pochwala, która do tego zachęca i to jest jeden z najwyższych autorytetów uznawanych w Niemczech. Więc to pokazuje, kim są genderyści. Normalnie byśmy powiedzieli, że jest to kobieta o mentalności prostytutki czy sutenerki, która namawia dzieci, żeby pracowały w domu publicznym, żeby tam chodziły. No to tak postępują sutenerzy. Tak postępują handlarze narkotyków czy alkoholu wobec dzieci. Dlatego między innymi to pokazuje, jaką mentalność mają genderyści, ich mistrzowie genderyzmu. Czyli to pokazuje, że wpuszczać genderystów do szkół, to podobnie jakby wpuszczać do szkoły handlarzy narkotyków, dealerów narkotyków, handlarzy alkoholu, czy sutenerów do szkoły. To pani Twitter jasno pokazuje. Ten podręcznik, tą lekcję powinien zobaczyć każdy polityk, który chce wprowadzać gender do szkół. Każdy rodzic, każda matka, ojciec, dziadek, babcia powinni to zobaczyć i zapytać się, czy chcą, żeby ich dzieci i wnuki były namawiane do chodzenia do domu publicznego i do pracy w domu publicznym. I to nie jest nic osobliwego w genderyzmie. Genderyzm pochwala wszelkie zachowania seksualne. Sam tytuł. Pedagogika seksualna wielości, wszelkiej wielości seksualnej, a więc też prostytucji, pornografii, kazirodztwa, poliamorii, czyli posiadania wielu kochanków różnej płci. To wszystko jest niejako w ofercie genderyzmu. I tutaj mamy to czarno na białym. Tutaj jakby są przyłapani na gorącym uczynku. To jest standard genderyzmu. Więc po pierwsze widzimy, kim są genderyści, co oni będą robić, bo oni w Polsce chcą dokładnie jeden do jednego realizować program, który już jest w Niemczech na Zachodzie. to są emisariusze. No, tak jak komuniści polscy chcieli w 100% zrealizować komunizm sowiecki, tak oni chcą w 100% zrealizować genderyzm berliński czy brukselski. To po pierwsze. Po drugie, ta książka nam pokazuje, do jakiego stopnia upadku, degeneracji doszło wielu ludzi na Zachodzie. To przecież jest koszmar, że coś takiego oficjalnie jest popierane w państwie niemieckim. Przecież według polskiego prawa człowiek, który robi takie rzeczy w szkole, który pisze takie podręczniki, powinien iść do więzienia. Natomiast w Niemczech aparat państwowy stoi za takimi ludźmi. Już były przypadki w Niemczech, kiedy rodzice nie zgadzali się na takie lekcje, to przychodziła policja, zakowała ich w kajdanki, zawlekała do więzienia, a dzieci zawlekała siłą na te lekcje i do domu dziecka. Matka szła do więzienia, do jednej celi z narkomanami, prostytutkami, matka sześciorga dzieci, ojciec do jednej celi z bandytami i po miesiącu może tego maltretowania rodziców, jak ich wypuścili, to jeszcze mieli zapłacić 4000 euro za pobyt dziecka w domu dziecka. No to jest terror państwowy, no to jest taka deformacja młodzieży, jaka była w ustrojach totalitarnych. Tak jak komuniści deformowali młodzież jako pionierów, tak genderyści chcą zdeformować młodzież poprzez seksualność, żeby mieć władzę nad nimi. Jakkolwiek to ma katastrofalne skutki, bo już rodzina w krajach, gdzie ludzie tracą wiarę, ulega głębokiemu kryzysowi. Brakuje dzieci, natomiast genderyzm to pogłębia, ponieważ namawianie dzieci do seksu jak najwcześniej powoduje, że oni rzeczywiście, dzieci zaczynają ten seks uprawiać, zmieniają partnerów. Dziewczęta zwykle w jakiejś nadziei, że będą miały jednego stałego, a chłopcy często w nadziei, że ta seria się nigdy nie skończy. No i potem dziewczęta nie mogą znaleźć żadnych partnerów na męża, no bo już mężczyźni są zbyt zdeprawowani. Ja wiem, jak to wygląda. Ponad 7 lat spędziłem w Niemczech na studiach, na pracy. Znam tysiące Niemców. Mam tam wielu przyjaciół. Wiem, jak to wygląda. To powoduje też katastrofę demograficzną w Niemczech czy innych krajach podbitych przez gender. To powoduje, że po prostu Niemcy wymierają. Na przykład w Monachium i w szkołach już tylko około 50% dzieci ma pochodzenie niemieckie. A tak, to są sami migranci, no bo w tą pustkę, kiedy Niemcy wymierają, no to w tą pustkę wchodzą inne narody, inne kultury. W Hamburgu są dzielnice, gdzie Niemcy stanowią już 20-30% mieszkańców, jeszcze mniej w szkołach. Dochodzi do tego, że dzieci niemieckie stają się znikomą mniejszością prześladowaną przez obcokrajowców, przez dzieci obcokrajowców. No ale sami wybrali ten los. Jeżeli stawiają seks jako Boga, nie chcą mieć dzieci, no to skazują się na wymarcie i podbicie przez inne kultury. I to samo będzie się działo w każdym kraju, w którym taki program będzie wprowadzany, bo to jest w istocie zbrodnia na dzieciach. Człowiek po Bogu jest najwyższą wartością na ziemi. Dlatego też proces tworzenia, wychowania człowieka jest procesem najświętszym, który najbardziej powinien być chroniony. Natomiast genderyzm niszczy ten proces, nie dopuszcza, żeby ludzie rozwinęli się na normalnych, wspaniałych ludzi. Po prostu redukuje ich do seksualności. Można powiedzieć, że tak jak marksizm redukował człowieka w istocie do maszyny produkcyjnej, która miała być na usługach komunistów, tak genderyści redukują człowieka do maszyny seksualnej, która ma być łatwo sterowana przez genderystów, którzy przy tej pomocy w ten sposób chcą osiągnąć władzę absolutną, chcą zniszczyć całe wyższe życie duchowe i tak sterować ludźmi zredukowanymi przede wszystkim do swoich pożądań, bo oni niszczą racjonalność, niszczą rozumność, a gdzie niszczymy rozumność, no to zaczynają rządzić żądze. No, po trzecie też, więc jeszcze do tego tematu trzeba sobie uświadomić, jak bardzo wielu ludzi na Zachodzie jest zniszczonych przez genderyzm. Ludzi, którzy są nieraz u szczytu władzy. Jak na przykład jeden z najważniejszych polityków Unii Europejskiej, Cohen Bendit, który zarazem jest znanym pedofilem i to ci przeszkadza pełnić mu takiej funkcji. Jak głęboko jest ten człowiek zdegenerowany. Ale takich jest więcej. I dlatego musimy bardzo krytycznie patrzeć jak na Zachód, tak samo jak na Wschód, żeby przyjmować to, co dobre, racjonalne, a bronić się przed tym, co złe. No trzeba pamiętać, że są tacy ludzie, którzy chcą, żebyśmy niejako padli na kolana przed Zachodem i wszystko robili tak, jak na Zachodzie. No to jest samobójstwo, to jest droga do tej sytuacji, kiedy dzieci niemieckie stają się prześladowaną mniejszością we własnych szkołach. To jest samobójstwo, genderyzm to jest samobójstwo. Tak jak marksizm na przestrzeni najwyżej kilkudziesięciu lat doprowadzał do zagłady gospodarki, do katastrofy gospodarczej i albo ludzie się z tego wycofywali, albo no dochodziło do katastrofy. Podobnie genderyzm doprowadza do katastrofy demograficznej. To jest droga samozagłady. Przecież trzeba pamiętać, że w każdym człowieku jest dobro i zło, prawda i fałsz. Podobnie w każdym narodzie, społeczeństwie. Tu musimy być krytyczni, żeby od Zachodu przyjmować to, co dobre i prawdziwe, a bronić się przed tym, co złe i fałszywe. Tym bardziej, że mamy doświadczenie, no nawet wielkie narody mogą zgłupieć. Przecież Niemcy dali się ogłupieć ideologii nazistowskiej, Hitlerowi. Poszli za nim aż pod Stalingrad. Był czas, kiedy większość Niemców popierało Hitlera, nazizm, tą najbardziej zbrodniczą ideologię. Podobnie mnóstwo Rosjan popierało komunizm. Podobnie zbrodniczą ideologię, która nawet jeszcze więcej ofiar śmiertelnych spowodowała. Natomiast my Polacy tu okazaliśmy swoją wyższość nad Niemcami i Rosjanami. My nie ulegliśmy ani szaleństwu nazizmu i zbrodniom komunizmu. Dlaczego? Bo u nas jest szczególnie mocna wiara i racjonalność. Dlatego też genderyści w Polsce mają szczególnie trudno. Nie miejmy kompleksów. Każdy człowiek ma słabe i mocne strony, podobnie każdy naród. No, ewidentnie słabością Niemców jest łatwe uleganie władzy totalitarnej, ideologii. My Polacy potrafiliśmy się obronić przed totalitaryzmem w XX wieku i tak samo możemy w XXI wieku. Ale też po trzecie, ten podręcznik no, pokazuje, jak bardzo zdegenerowani są ludzie w Polsce, albo zakłamani, jedno drugie też zapewne, którzy chcą taki program, takie lekcje wprowadzać do szkół polskich. Nawet jeżeli to są ludzie, którzy są w kościele. Na przykład całe środowisko Tygodnika Powszechnego fanatycznie popiera genderyzm, czyli popiera ten program. Jak muszą być zdegenerowani, fałszywi ludzie, którzy takie coś popierają w polskich szkołach. No ale trzeba powiedzieć, no jest wieczny Judasz. Są ludzie, którzy w istocie mają, jeżeli mają teologię, to jest to teologia judaszowo-kainowa, teologia zdrady. I pomyślmy, że akurat to środowisko z największą zajadłością, wściekłością atakuje telewizję Trwam, a przyjaźni się z największym wrogiem Kościoła, Gazetą Wyborczą. To się obnaża, kim oni są. No, piąta kolumna w Kościele, koń trojański w Kościele. Zresztą jak badano szereg wydań Tygodnika Powszechnego, tam nie można znaleźć żadnego pozytywnego artykułu o Matce Bożej, o Maryi. Też zapewne dlatego tak nienawidzą Radia Maryi i telewizji Trwam. To jakoś jest powiązane, to wielkie zakłamanie. Więc powtarzam, ten podręcznik nam pokazuje, jak bardzo zdegenerowani, zakłamani są sami genderyści, jak również w dużym stopniu społeczeństwo Zachodu i władze polityczne na Zachodzie w Unii Europejskiej, o ile są opanowane przez ideologów. I po trzecie, jak strasznie zdegenerowani, zakłamani są ludzie w Polsce, którzy chcą to popierać, nawet jeżeli jeszcze należą do Kościoła. Ale to zapewne jako piąta kolumna. Jeszcze jedna książka znacząca dla rozumienia genderyzmu. Książka pana Jacka Kochanowskiego pod tytułem Socjologia seksualności, marginesy. Trzeba wiedzieć, że pan Jacek Kochanowski to jest jeden z najwyższych autorytetów genderyzmu w Polsce. Taki można powiedzieć trochę polski Marks genderyzmu. Do niego się odwołują, liczba cytowań o tym świadczy, to jest profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, czołowy ideolog, człowiek jakby stworzony z genderyzmu, który sam przyznaje, że pisma genderystów go niejako stworzyły moralnie, intelektualnie, egzystencjalnie, Lacan, Foucault, Kristeva i Rigerej. I tutaj mam książkę wydaną pod jego redakcją Szkoła Milczenia. To jest przegląd podręczników do wychowania w życia w rodzinie, które obowiązują w Polsce. No właśnie, zgodnie z wyższą kulturą duchową, mądrością, gdzie seksualność rozumie się jako element życia małżeńskiego, rodzinnego, nie jako oderwany Boże, któremu wszystko ma służyć. I on jest poddany totalnej krytyce. Tutaj pan Kochanowski totalnie krytykuje wychowanie do życia w rodzinie. No dlaczego? Bo sam stwierdza, że w istocie dla niego seksualność jest jakby centrum życia, bożkiem, którym wszystko ma być podporządkowane. I oczywiście taki program mu nie odpowiada. Ale czego on by chciał uczyć młodzież? No o tym na miejsce tego solidnego programu obowiązującego w Polsce. To jasno widać w jego książkach, między innymi w tej książce wymienionej, gdzie on wprost pisze, że im więcej seksu, tym lepiej. Nawet seksu jak najbardziej zbliżonego do zwierzęcego. No to właśnie on w ten sposób też tłumaczy, dlaczego z reguły na pochodach gejów, na pochodach genderowych idą też ludzie przebrani za zwierzęta, za psy, świnie i tak dalej. Idą nawet całą trasę na kolanach. Prowadzenie na smyczy, no coś obrzydliwego, to człowiek sam się redukuje jakby do zwierzęcia. O co w tym chodzi? A no właśnie, no bo wielu genderystów sądzi, że im bardziej wulgarny, zwierzęcy jest seks, tym lepiej. No to pokazuje już skalę degradacji tych ludzi, którzy sami pokazują, że cofają się na poziom zwierząt. I tacy ludzie chcą uczyć nasze dzieci. No to przecież to jest horror. I o tym też wprost pisze pan Kochanowski. On ma tą zaletę, że jest bardzo szczery, albo sądzi może, że pisze tylko do swoich przyjaciół, znajomych. On na przykład tutaj przestrzega gejów, obnaża ich hipokryzję, obłudę. Mówi, no nie udawajcie, że wy chcecie małżeństw. Przecież wiadomo, że my geje to chcemy przede wszystkim maksimum seksu z maksymalną liczbą partnerów. Badania pokazują, że geje mają średnio nawet 10-12 partnerów seksualnych rocznie, średnio. A nawet średnio w Ameryce badania pokazały 500. Że ich marzeniem jest, żeby mieć jednego dnia kilku partnerów. O tym wprost pisze pan Kochanowski. I mówi, gejom nie udawajcie, że chcecie małżeństw, bo będziecie musieć żyć z jednym partnerem, a to jest dla geja, to jest horror, bo dzieje świata nie znają monogamicznej pary gejowskiej. Tam jest ciągła wymiana, rotacja partnerów. I on sam o tym wprost pisze. I to tak ujmuje, że właściwie zasady małżeństwa heteroseksualnego to jest jakby uciósł kolonialny ludzkości. Tak? To jest centralna jego idea. Tak jak kolonizatorzy opanowywali kraje Afryki, Ameryki Południowej, Północnej i narzucali swoje zasady, tak heteroseksualni ludzie narzucili swoje normy całemu światu. Ale to jest w zasadzie kolonializm, to jest ucisk, który trzeba zrzucić. I gdyby geje faktycznie żyli w małżeństwach, to jest właściwie powracanie do epoki kolonializmu. To jest znowu poddawanie się w stare formy heteroseksualności. To jest coś niedopuszczalnego, fundamentalny błąd. Tymczasem geje to chcą rozsadzić w totalnej rozpuście. Jak sam pisze pan Kochanowski, im chodzi o totalną rozpustę, o maksymalną liczbę partnerów również jednego dnia. Przyznaję to szczerze, jako bywalec klubów gejowskich i darkroomów, mianowicie w klubie gejowskim najważniejszym pomieszczeniem jest darkroom, czyli przyciemnione pomieszczenie, gdzie geje wchodzą i współżyją tak jak popadnie. Kto tam jest? Nie potrzebują widzieć twarzy człowieka, z którym współżyją. Ani przedtem, ani potem znać go. I jest tam zasadą, no dobrze mieć kilku partnerów jednego dnia, jednego wieczoru. I pan Kochanowski jako bywalec tych przybytków i wielbiciel ich też tak kpiąco wyraża się o gejach, którzy zaczynają tam przychodzić, są nieraz tacy zawstydzeni, onieśmieleni. On mówi, nie, to trzeba być dumnym z tego. Tak właśnie pisze w tej książce na stronie 91. Myślę, że w tym kontekście bardziej zrozumiałe staje się hasło gay pride, lesbijsko-gejowskiej dumy, czyli duma gejowska, prawda? Te ich marsze, pochody, na których też idą ubrani jako psy, świnie prowadzone na smyczy, na łańcuchy i są dumni z tego. To jest właśnie duma gejowska. Na czym ta duma gejowska polega? No, z czego są dumni? No ze swoich skłonności seksualnych. To jest osobliwe właśnie, jak zauważa ksiądz Dziewiecki, wielki psycholog, pedagog, mówi, to jest osobliwe i śmieszne być dumnym z tego, że jest się prowadzonym na smyczy, przebranym za psa czy świnie. Normalnie ludzie są dumni ze swojego intelektu, swojej wolności, ale nie. Tutaj mamy dumę z kroczenia na czworakach jako pies czy świnia na łańcuchu. I jak on to tłumaczy? No bo właśnie seks jest najważniejszy. Im bardziej podobny do zwierzęcego, tym lepiej. I pisze tak, Praca nad emocjami w przypadku seksualnej transgresji związanej z poszukiwaniem w klubie przygodnego seksu męsko-męskiego wymaga zatem przebycia tej wielkiej drogi od wstydu i poczucia bycia kimś niegodnym ze względu na niewłaściwe postępowanie, aż do dumy i aprobowania potrzeb swojego ciała i sposobu zaspokajania tych potrzeb. No tutaj jest, to napisał pan Kochanowski, czołowy gej polski. Pisze do wszystkich gejów, do wszystkich ludzi, do dzieci i młodzieży, tego chce ich nauczać, że trzeba być dumnym z tego, że się codziennie współżyje z kilkoma obcymi mężczyznami. To jest przedmiot najwyższej dumy gejowskiej, to jest właśnie ten nowy program gejowski. Tego pan Kochanowski chce uczyć polskie dzieci, polską młodzież. No proszę państwa, no widzimy, dlaczego gender to jest jakby okupacja totalitarna. To widzimy, dlaczego Niemcy umierają, dlaczego dzieci stają, niemieckie się stają prześladowaną mniejszością we własnym państwie. No jeżeli tak kompletnie niszczy się małżeństwo, rodzinę, więzi międzyludzkie, jeżeli staje się człowiek szaleńcem seksu, no to się kończy samozagładą. No, musimy rozumieć, że tak jak wejście na drodze komunizmu, marksizmu, no prowadziło nieuchronnie do katastrofy gospodarczej, tak genderyzm prowadzi nieuchronnie do katastrofy demograficznej, do wymierania narodów. To zresztą widać też no, potworną słabość lewaków, którzy są zdolni niszczyć, ale nie są zdolni budować. No bo oczywiście łatwiej jest zniszczyć niż budować. Dom można dynamitem wysadzić w ułamku sekundy, ale buduje się go lata. I podobnie, proszę państwa, postępują genderyści, jak marksiści, tak? Marksizm mógł panować na jakimś terenie najwyżej kilkadziesiąt lat, dopóki jeszcze były zasoby z poprzednich lat. Było to, co stworzyła wyższa kultura, chrześcijaństwo. Ale kiedy wyczerpał zasoby gospodarcze, a przede wszystkim moralne, no to załamywał się. I podobnie jest z genderyzmem. Lewacy, ateiści, genderyści są zdolni zniszczyć kulturę, ale nie są zdolni stworzyć. Mogą opanować kulturę jak okupanci, mogą ją zniszczyć, ale po sobie zostawiają zgliszcza, wyludniony kraj, no, który siłą rzeczy jest przejmowany przez innych. To jest ich droga, to jest droga do samozagłady poprzez maksymalną deprawację młodzieży. Oto, proszę państwa, toczy się walka. To jest walka o być albo nie być naszego społeczeństwa, naszej cywilizacji. Dlatego właśnie tak ważne jest zrozumienie, o co walczymy, no i zjednoczenie wszystkich sił, żeby obronić nasze dzieci i młodzieży przed tym absurdalnym, zbrodniczym programem. To naprawdę jest walka o najwyższą stawkę, tym bardziej, że przecież to nie chodzi tylko o życie doczesne, ale o życie wieczne. No bo dzieci zdeprawowane, zdegenerowane takim programem, no też będą miały o wiele trudniej zapewnić sobie zbawienie. No podobnie człowiek, który jest alkoholikiem, narkomanem, no zapewne o wiele ma trudniejszą drogę do nieba. No na jakim poziomie egzystuje? Człowiek, który jest głęboko zniszczony moralnie, duchowo, tym bardziej ma zagrożone życie wieczne. I tutaj też no, w tym się przejawia, że w tym programie genderyzmu na pewno swoje interesy mają najciemniejsze siły. Właśnie te moce na wysokościach, o których pisze święty Paweł. No bo to jest w istocie program zniszczenia człowieka doczesnego i wiecznego. No bo człowiek, który redukuje się, zgadza się na redukcję do seksualności, do prymitywnej zmysłowości, który niszczy sobie wyższe życie duchowe, no niszczy swoją doczesność, ale też tym łatwiej może zniszczyć swoją wieczność. Oto toczy się walka o życie doczesne i wieczne nowego pokolenia Polaków, Europejczyków, ale tym samym całego społeczeństwa, całego narodu.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzisiaj nasz gość i także do dyspozycji państwa jest czas na to, byśmy zadawali pytania, dzielili się także tym, co państwo może gdzieś na własnym podwórku zaobserwowali. Niedawno też media obiegła taka informacja, że Matthew Furlong, syn doświadczonego policjanta z hrabstwa w zachodniej Anglii, postanowił zostać, tak jak jego ojciec, policjantem. No i złożył do miejscowej policji swoją aplikację. Miał bardzo dobre wyniki z testów sprawnościowych, z wiedzy, przygotowany fizycznie, psychicznie, 25-letni człowiek. Ale jak informowały media, kandydatura mężczyzny została odrzucona, bo nie spełniał jednego z wymaganych, pożądanych warunków zatrudnienia w policji, w tym hrabstwie. Nie był homoseksualny, nie był czarnoskóry, nie był też niepełnosprawny. A takie były kryteria. Jak tłumaczono, powodem odmowy przyjęcia jego aplikacji jest obowiązek, który nakazuje zapewnienie w strukturach służb mundurowych odpowiedniej, i tutaj cytat, różnorodności kadrowej. 25-latek złożył przeciwko policji powództwo w sądzie. Sprawę wygrał. Sąd stwierdził, że Matthew Furlong został zdyskryminowany. No i jak stwierdziła jego adwokat, nie przyjęto go do policji ze względu na to, że był białym i heteroseksualnym mężczyzną. Taki był powód nieprzyjęcia go wówczas do policji.
No to jest kolejne potwierdzenie tego, co mówię, jak bardzo genderyzm jest podobny do marksizmu, jak genderyści są podobni do marksistów, do komunistów. No to bardzo przypomina sytuację, że żeby osiągnąć jakieś stanowisko w Polsce czy w Rosji, to trzeba było mieć legitymację partyjną, trzeba było złożyć pokłon bestii, pokłonić się Leninowi, Stalinowi. To są te same schematy. Po prostu absurdalna, zbrodnicza ideologia jest narzucana przemocą, siłą, i ludzie są przymuszani, żeby jej się poddać. To są te same mechanizmy. No kolejne potwierdzenie, bo oczywiście takich przykładów możemy podawać setki, tysiące, jak funkcjonuje terror genderowy. I to trzeba brać pod uwagę, ale też musimy patrzeć na rzeczy istotne, po prostu co się tutaj przejawia. Jakbyśmy chcieli wyliczać wszystkie zbrodnie komunistów, no to trzeba by to lata robić. I podobnie wszystkie głupstwa, przestępstwa genderystów, no to już idą w tysiące.
A gdyby ktoś z naszych słuchaczy powiedział, nie, no to w Polsce nie, to niemożliwe, to no nie, to wbrew rozumowi, absurdalne, no i pewnie z tą częścią wypadałoby się zgodzić. Niemożliwe, żeby młodzież uczyli projektować, za przeproszeniem, no ale tak jest napisane w tej książce, burdel. Tak, że jest remont mieszkania, domu trzykondygnacyjnego, no i zaprojektuj na parterze, na pierwszym piętrze i na kolejnym jeszcze, jak ma to funkcjonować, jakie ceny mają być, a celem zajęć jest przygotowanie ciebie do tego, żebyś albo korzystał z jednej lub z drugiej strony z tego domu. No nie, i pewnie niektórzy słuchacze pukają się w głowę i twierdzą, nie, to jest niemożliwe. Czy to, księże profesorze, jest możliwe także w Polsce, jeśli...
Oczywiście, no jak jest niemożliwe? Przecież no mam w rękach podręcznik, który ma już drugie wydanie. Takie rzeczy dzieją się w Niemczech. Ale to jest podobna reakcja, jakby ktoś w czasach komuny powiedział, no nie, Katyń to niemożliwe, komuniści są tacy dobrzy. Przecież oni nie mogli zastrzelić 20 tysięcy polskich oficerów, policjantów. Nie, to są tacy dobrzy ludzie, przecież oni mają takie dobre hasła, to bzdura. Albo, że istnieje archipelag Gułag, że miliony ludzi są przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych, na których wzorował się Hitler, bo to właśnie Hitler uczył się tutaj od Stalina, jak się robi obozy koncentracyjne. Są tam maltretowani w potworny sposób, głodzeni, katowani, mordowani. Niemożliwe, przecież Lenin i Stalin mają takie piękne hasła. To niemożliwe. To, że Polacy są prześladowani, że jeszcze przed II wojną światową szacuje się, że mogli Sowieci zamordować nawet 200 tysięcy Polaków, przesiedlić też wielu. To niemożliwe. No to jest tego typu argumentacja. To niemożliwe, żeby miliony ludzi zagłodzono na Ukrainie. Przecież komunizm przyniósł dobrobyt, a szacuje się, że być może nawet do 14 milionów ludzi komuniści zagłodzili na Ukrainie. 2,5 razy więcej niż zginęło w Holokauście żydowskim. Jaka to jest dopiero zbrodnia, prawda? Czy to jest niemożliwe, żeby w Chinach w czasie rewolucji kulturowej zamordowano 40 milionów ludzi? To jest niemożliwe, żeby w Kambodży własny rząd wymordował 1/3 narodu. W ciągu paru lat z 6 milionów narodów zamordował 2 miliony własnych obywateli. 30%. To jest proporcjonalnie zbrodnia jeszcze większa od Hitlera i Stalina, no bo oni nie wymordowali 30% własnego narodu. To jest niemożliwe. Jeżeli ktoś czyta tylko Prawdę Sowiecką, albo Trybunę Ludu, albo Czerwony Sztandar Litewski, to dla niego to będzie niemożliwe. Trzeba wiedzieć, że ludzie, którzy podobne media dzisiaj czytają, czy oglądają, którzy są dziedzictwem tych mediów komunistycznych, to żyją jakby w Matrixie, w jakimś kokonie, odcięci od rzeczywistości. Są podobnie odcięci od rzeczywistości, jak odcięci byli czytelnicy Prawdy Radzieckiej. Oni w Prawdzie Moskiewskiej nigdy nie przeczytali o gułagu, o morderstwach Stalina. Trzeba tutaj pamiętać o potędze mediów, jak bardzo oni media mogą ogłupiać ludzi. Przecież na przykład dobrze wiadomo, jak Goebbels przy pomocy radia ogłupiał Niemców. No żartuje się, że gdyby Goebbels miał telewizję, to by Niemcy do dzisiaj nie wiedzieli, że przegrali wojnę. A gdyby Stalin miał telewizję, to by nie musiał robić gułagu, bo samą telewizją by tak ludzi ogłupił, żeby lizali ręce swojego pana. No jak bity pies będzie lizał ręce pana, tak dzisiaj przy pomocy mediów, telewizji można ludzi tak ogłupić, że poddają się tym, którzy ich poniżają, którzy ich wykorzystują, którzy ich okradają. No to trzeba brać pod uwagę. Trzeba dążyć do mediów, które mówią prawdę. A dzisiaj mamy taką sytuację w świecie medialnym, podobną do komunizmu. Tak jak właściwie wtedy wszystkie media były komunistyczne i musieliśmy w podziemiu przekazywać prawdziwe informacje, tak dzisiaj większość mediów jest na służbie genderyzmu, temu wielkiemu kłamstwu. Trzeba umieć znaleźć prawdę w mediach mniej wpływowych, ale prawdziwych, takich jak Telewizja Trwam, Radio Maryja. No to trzeba używać rozumu, logiki, bo człowiek, który jest w stanie używać jeszcze trochę rozumu, logiki, musi widzieć absurdalność gender, sprzeczności tego. Jeżeli ktoś to wierzy, to jest ofiarą propagandy, podobnie jak ofiarą propagandy byli ludzie, którzy wierzyli w totalitaryzmy XX wieku.
A właśnie tego typu media, jak to, w którym jesteśmy, odsądzano od, przede wszystkim od rozumu, że to tego medium słuchają ludzie głupi, prości, starzy, wymierający, bo taka była narracja, która kryła się pod pojęciem mohery, zaściankowi, którym trzeba przeciwstawić właśnie rozum, europejskość, i światłe wartości wolności, tolerancji i jeszcze tam kilka innych.
Znaczy tutaj najpierw można zauważyć, jak te media zaprzeczają same sobie, jak siebie same oskarżają. No bo zauważmy, że według tych lewackich, ateistycznych mediów, niestety nieraz bardzo wpływowych, bardzo bogatych, też żyjących z judaszowych srebrników, które tam ludzie, dziennikarze są opłacani tak jak Judasz często, to gdyby ktoś krytykował gejów, jedno zdanie krytyki gejów albo jedno zdanie krytyki Żydów, to jest potworem, homofobem, antysemitą i tak dalej. Trzeba go zamknąć do więzienia. Natomiast oni na temat kościoła, księży wypowiadają tysiące zdań nienawistnych. Nieustannie, przecież na przykład taki film, są filmy, które gazety, czasopisma, które są jakby eksplozją ataku, agresji na kościół, na księży. Więc sądzenie według własnych słów, oni są wulkanami agresji, nienawiści, bo zachowują się jak rasiści, którzy gardzą, nienawidzą ludźmi, którzy mają inne zdanie niż oni. Zresztą widać też, jak oni są nietolerancyjni, oni mówią o tolerancji, a sami za grosz nie mają tolerancji. Zresztą zgodnie z zasadami swojego patrona Herberta Marcuse, który był takim właśnie marksistą już genderowym, który właśnie w ramach Szkoły Frankfurckiej zaproponował seks jako element rozsadzający wyższy świat ducha. I on się wprost mówił, że tolerancja to ma być dla naszych, a dla innych to ma być więzienie. Oni to stosują. Więc oni sami się definiują, określają według własnych słów, sądzenie według własnych słów ewangelicznie, jako wulkany nienawiści, agresji, zakłamania i nietolerancji. Bo widać, nie mają za grosz szacunku dla ludzi inaczej myślących od nich. Zresztą na to świetnie tłumaczy Chantal Delsol, wspaniała filozofka francuska, która właśnie zwraca uwagę, że ludzie typu genderystów, ci właśnie potomkowie marksistów, bardzo są podobni do marksistów, tylko stosują inne metody, ponieważ no stwierdzili, że takie ludobójstwo, takie masowe mordowanie chrześcijan, księży, no źle wygląda w telewizji i to nie służy ich interesom, więc teraz starają się ludzi zabijać nie fizycznie, ale zabijać w sferze publicznej przez ośmieszanie, przez szyderstwo, właśnie przez poniżenie. To stąd też biorą się te straszne bluźniercze ataki na chrześcijaństwo, przedstawienia, filmy, które są wielkim bluźnieństwem. To też się sami definiują jako potwory, no bo gdyby ktoś taki film zrobił o religii mojżeszowej, o islamie, no to też byliby, gromy by na niego rzucali, kazaliby wsadzić do więzienia. Natomiast jeżeli coś takiego robi się o chrześcijaństwie, to jak najbardziej popierają. Czyli sami definiują się jako znowu wulkany nienawiści. Ale to robią świadomie, ponieważ ludobójstwo teraz ma być zastąpione przez szyderstwo. Tak jak ludobójstwo wcześniej unicestwiało ich przeciwników, tak dzisiaj szyderstwo, poniżenie ma ich unicestwić w sferze publicznej. I tym tylko pokazują no, swoją straszną twarz, swoją straszną, zakłamaną, nienawistną twarz. I trzeba to sobie uświadomić, żeby się przed nimi bronić. Bo naprawdę to oni mają problemy z rozumnością i logiką. To mówię też jako zawodowy filozof, który już 15 lat bada gender, który naprawdę często jest otchłanią absurdu, kłamstwa. To jest naprawdę jakby wielkie bagno intelektualne. No przykładem na przykład mogą być tacy czołowi genderyści jak Lacan, Iri Gray, Kristeva, którzy no, piszą w formie takiego potoku bełkotu przetykanego co kilka stron fragmentem podręcznika matematyki wyższej, który po prostu nie ma nic wspólnego z tym ich bełkotem, z którego matematycy, fizycy się śmieją z tych absurdów, które oni piszą. Jak wspominałem, Iri Gray na przykład stwierdziła, że formuła E to się równa MC kwadrat, chyba najbardziej znana formuła fizyczna, jest seksistowska, ponieważ niesprawiedliwie wyróżnia prędkość światła. To jest takie niedemokratyczne. I w ten sposób lekceważy niższe prędkości. Tak właściwie no pośrednio lekceważąc inne genderyzmy, no oni takie absurdy piszą. Czy na przykład pisze, że ta biedna Iri Gray, że fizyka ciała płynnego, ciał płynnych jest słabiej rozwinięta niż ciała stałego, ponieważ fizykę stworzyli głównie mężczyźni, a oni są po stronie stałych ciał, a kobiety po stronie płynów i dlatego to jest przejaw seksizmu w fizyce, że fizyka ciała płynnego jest niedorozwinięta. No co za absurdy! Ale to nam pokazuje genderystów. Ona sobie nie zdaje sprawy, że fizyka ciała stałego jest lepiej rozwinięta, bo jest prostsza, łatwiejsza, łatwiej ująć sztywną bryłę w równania matematyczne. Natomiast fizycy oczywiście podobnie starają się rozwinąć fizykę ciała płynnego, ale jest to o wiele trudniejsze. O wiele trudniej opisać turbulencję cieczy niż na przykład kształty budynku. Ale widać, Iri Gray nawet tego nie pojmuje. No, proszę Państwa, no i podobnie pisze Lacan czy Kristeva. Proszę Państwa, jak się czyta te teksty genderystów, no to człowiek, który ma odrobinę pojęcia o matematyce, fizyce, no to może boki zrywać, do jakiego stopnia idiotyzmu ci ludzie dochodzą. To jest po prostu hochsztaplerka, to jest antynauka, ale no, dla pana Kocharowskiego to są najwyższe autorytety naukowe. No, tak się uprawia naukę. To właśnie, proszę Państwa, logika, rozum jest po naszej stronie. Po ich stronie jest absurd, hochsztaplerka. Też gender, trzeba pamiętać, zaprzecza biologii. To jest, ze strony biologii to jest absurd. Po prostu gender to jest teoria tworzona przede wszystkim przez humanistów. No studenci, którzy jej słuchają, to mówią, te ich wykłady, te ich teksty, to wyglądają tak, jakby kilku genderystów zażyło mocne dawki narkotyków i kilka dni pisali teksty. I potem ten produkt to jest genderyzm pur. No rzeczywiście, na przykład słyszałem na Uniwersytecie Gdańskim, już miano otworzyć katedrę gender studies, już wszystko było gotowe, ale na Senacie na szczęście profesor biologii obnażył absurd genderyzmu. Pokazał, że to są absurdy sprzeczne z biologią, która nie zna tego rodzaju teorii. To są po prostu chore fantazmaty humanistów, którzy nie mają elementarnej wiedzy matematycznej, logicznej, fizycznej, biologicznej. Proszę Państwa, a to są ich szczyty intelektualne. Właśnie jak pani Tuider od domów publicznych, czy pan Kochanowski od Dargrumów, dumny ze współżycia z kilkoma mężczyznami obcymi jednego wieczoru. To są ich autorytety naukowe, to są ich szczyty intelektualne. Także proszę Państwa, nie miejmy kompleksów. Rozum, logika jest po naszej stronie. Podobnie, nawet jak oni są bardzo pyszni, zarozumiali, podobnie byli komuniści, marksiści zarozumiali, że świat podbiją. No rzeczywiście, 1/3 świata osiągnęli, ale musieli odejść w hańbie, ponieśli klęskę. No dlaczego? Bo byli sprzeczni z rozumem, z logiką, z moralnością i z Bogiem przede wszystkim. Podobnie z genderystami. Oni też odejdą w hańbie i niesławie jak marksiści, jak komuniści. To jest kwestia czasu, tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. No bo człowiek, który walczy z logiką, z matematyką, z biologią, z Bogiem, no musi przegrać. Dlatego muszą przegrać genderyści. Tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. Proszę Państwa, nie miejmy kompleksów, tak jak chrześcijanie nie powinni mieć kompleksów wobec marksistów, komunistów, największych zbrodniarzy wszechczasów. Nie miejmy kompleksów wobec genderystów. Nie miejmy obaw obnażania ich absurdów, bo tu chodzi o ratowanie ludzkości, o ratowanie społeczeństwa, Polski, dzieci i młodzieży.
Ksiądz profesor Dariusz Oko w naszym studio 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, dla zagranicy 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już wyłączam jedno radio.
Prosimy.
Wiesława z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć, że parę dni temu w Radio Maria pani zadała pytanie, skąd się to wzięło. A ja chcę powiedzieć, że 4 lata temu w warszawskiej szkole na Bielanach pani dyrektor tworzyła nowy zespół szkół. Gimnazjum łączyła ze szkołą podstawową. I na Radzie Rodziców byłam jedną z 30 rodziców. Zadałam, bo pani dyrektor przyniosła dokumenty do podpisu przez Radę Rodziców do akceptacji. I ja się zapytałam, co to jest ta teoria wychowawcza Bernsteina, która miała być podstawą programu edukacyjno-wychowawczego szkoły. Ona tego nie wiedziała, chociaż było to zaskakujące. Ale ja później sobie poszukałam i okazuje się, że to nie był pianista Bernstein, że to nie był matematyk Bernstein, chyba Mark Anglik. Dokopałam się, idąc po linkach w dół, do chyba Edwarda Bernsteina, właśnie teoretyka ze szkoły frankfurckiej, następnego po Marksie i Engelsie teoretyka rewolucji, który stwierdził, że właśnie rewolucja zbrojna nie zadziała, a on w drodze koncepcji indywidualizmu widział możliwość zastosowania komunizmu w świecie. Indywidualizm z kolei jest teorią uznawania praw każdego jako praw równoległych i równoważnych, w równym stopniu ważnych. I to prawdopodobnie właśnie jest ten klucz. I proszę sobie wyobrazić, że to jest w dokumentach. byłam jedyną osobą w tym towarzystwie tychże rodziców, która nie podpisała tych dokumentów. Nikomu, nikt nawet okiem nie mrugnął. Wszyscy podpisali dokumenty, nie wiedząc, co w nich jest zawarte. Nie sądzę, żeby ktokolwiek sobie oprócz mnie zadał wysiłek znalezienia, kto to był ten Bernstein. Oczywiście w dokumencie nie ma imienia ani inicjału podanego, czyja to jest ta teoria tego Bernsteina. Więc przypuszczam, że nikt się tego nie przyczepi. Ale to jest i to funkcjonuje. I można sobie sprawdzić. Chyba w internecie nawet jest powieszony ten dokument. Więc to jest. Oczywiście za 2 lata pani dyrektor mnie zadenuncjowała na policję, że byłam, że niejako wyrządzałam synowi, że byłam agresywna na terenie placówki szkolnej w obecności personelu szkoły. No i rzecz posunęła się szybko i właśnie jestem po 3 latach, kiedy nie widzę dziecka. Więc to się dzieje. To się dzieje. Nie dlatego to mówię, żeby straszyć, tylko chcę powiedzieć, że to ma miejsce. To ma miejsce. Ta walka, ona ma miejsce i ona się bardzo, bardzo realizuje. Ona się po prostu zyskuje swoją obecność.
Dziękuję pani Wiesławo. Dziękuję bardzo. Księże profesorze.
No, gratuluję pani wnikliwości w dochodzeniu do prawdy. Współczuję też, jeżeli płaci aż tak straszną cenę za to, ale właśnie nam chodzi o to, żeby ludzie byli bardziej wnikliwi, bo wiemy, że rodzice są zwykle najbardziej obciążonymi ludźmi. Młodzi rodzice muszą ciężko pracować, a zarazem wychowywać dzieci, co jest wspaniałym zadaniem, najwspanialszym, ale wymagającym wielu sił i czasu. I oni po prostu często nie mają siły, żeby jeszcze głębiej szukać, badać. To dlatego ludzie tak często, kiedy podpisują jakieś umowy, w ogóle ich nie czytają. I to nieraz ma straszne konsekwencje, jeżeli chodzi o kredyty, o banki. No bo widząc kilka stron napisanych drobnym drukiem, nie będąc fachowcami, to żeby mieć spokój, żeby dalej iść naprzód, to podpisują to, nieraz podpisując straszne rzeczy. I podobnie tutaj zapewne zadziałał ten mechanizm zmęczenia, znużenia, chęci załatwienia sprawy, ale właśnie też nasza audycja służy temu, żeby wszystkich Polaków uczulić na zagrożenia, jakie się czyhają w takich dokumentach. Bo to może być jakby podpisanie cyrografu z diabłem, bo trzeba, tak jak mówiłem, gender nie tylko niszczy naszą teraźniejszość tu na ziemi, ale może zniszczyć całą naszą wieczność. Więc jak najbardziej odpowiada najbardziej ciemnym światom, siłom, które są na świecie. To jest jakby podpisanie takiego dokumentu może w istocie być jakby podpisanie cyrografu z diabłem, wydania naszego dziecka najciemniejszym siłom. Właśnie uświadamiamy, że genderyści są podobni do marksistów. Przed genderystami trzeba się bronić podobnie jak przed marksistami. Oddać dzieci genderystom, to podobnie jakby oddać dzieci na wychowanie do sutenerki. Przecież pani Tuider pisze i zachowuje się jak sutenerka. Jak oddać handlarzom narkotyków, jak oddać handlarzom alkoholu, to jest... Albo jak oddać dzieci do szkoły pionierów marksistowskich, do Komsomolu. Przecież to jest wydanie dzieci na zatracenie. Dlatego trzeba wiedzieć, że genderyści, jak komuniści, wpychają się jak mogą do szkół, bo oni sami są maniakami seksualnymi bardzo często i chcą, żeby dzieci też takimi się stały. Też dla swojej osobistej korzyści, żeby mieć możliwie najmłodszych partnerów seksualnych i też, żeby było ich jak najwięcej, ale też, żeby osiągnąć władzę, żeby ludzie tak zmanipulowani, zniszczeni przez nich, żeby żyli tak jak oni, a nie żeby podejmowali wybory polityczne jak oni i żeby to im zapewniło władzę absolutną. To taki jest cel, władza. Podobnie jak to było dla marksistów. I musimy sobie zdawać sprawę z tego zagrożenia. Właśnie musimy być teraz szczególnie wyczuleni i tak jak no byliśmy, czy nasi rodzice byli wyczuleni na propagandę marksistowską. No, pamiętam jeszcze na przykład jak były prawie masowe zapisywanie do harcerstwa socjalistycznego, no to rozsądni rodzice na to nie pozwalali. No, pytali o co chodzi, co tam się będzie odbywało, na pewno jakaś indoktrynacja. Świadomie Polacy bronili dzieci przed indoktrynacją komunistyczną. Albo kiedy dzieci musiały wysłuchiwać kłam marksistowskich, no musiały słyszeć ciągle, że Katyń zrobili Niemcy, to rodzice tłumaczyli w domu, jaka była prawda. Kiedy nie wolno było mówić o pakcie Ribbentrop-Mołotow, no to rodzice to prostowali w domu. Kiedy nie wolno było mówić o zbrodniach Stalina, Ripala Gugua, to rodzice to prostowali. I podobnie dzisiaj musimy chronić dzieci, bronić przed dżentarystami, podobnie jak nasi rodzice chronili nas przed komunistami. Bo to w istocie jest no, podobna ideologia, podobna zaraza, podobne zagrożenie.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, tak można będzie do
Cześć
programu.
Boże, jest pan na antenie, słuchamy.
Tak, chwileczkę, ja tylko już ściszę. Można będzie do programu. Dziękuję. Tak, już mogę, tak?
Tak, tak, oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaszczydźwica.
Teraz i zawsze.
Kłania się z tej strony Andrzej z Więcborka. No może to nikomu nic nie mówi, bo każdy się jakoś nazywa. Dodam tylko, że jestem też osobą represjonowaną, mającą statut WPN, osoby represjonowanej za działalność antykomunistyczną w latach 80. w stanie wojennym, w ramach której również zajmowałem się kolportażem wydawnictw niezależnych od drugiego obiegu, tak zwanej bibuły. Nie tylko gazety, ale też i publikacje książkowe. I chcę powiedzieć, że w nawiązaniu do wypowiedzi księdza profesora. Otóż bardzo mi zapadło w pamięć, dało do myślenia to, że w pewnej publikacji książkowej natknąłem się właśnie na taką myśl wyrażoną przez, nie pamiętam już, nawet autora przyznaję, ale nie to jest istotne, na temat polityki, że być może nawet to jakiś z klasyków komunizmu powiedział, niewykluczone, ale każda władza musi mieć swój proletariat. No i wówczas, wtedy, jeszcze w latach 80. w czasie PRL-u, no to wielu, oczywiście to określenie proletariat kojarzyło się oczywiście z klasą robotniczą, ze światem pracy. No, ale się okazało, że po tak zwanych przemianach pookrągłostołowych, no, kiedy znany proces, prawda, przekształceń gospodarki, rozkładanie zakładów pracy, likwidacja, a wraz z tym oczywiście likwidacja wielkiej ilości miejsc pracy. I w miejsce tej klasy robotniczej, tego proletariatu robotników, no, pojawiła się nowa kategoria, która nie była do pomyślenia w czasie PRL-u, mianowicie bezrobotni. I to wielomilionowa rzesza. No, którzy dla tamtych władz nie byli, no, że tak powiem kolokwialnie, materiałem, kandydatami na tak zwany proletariat, ponieważ tej kategorii ludzi bezrobotnych, bez środków do życia, no, żadna władza nie miała nic do zaproponowania, no, w sensie pracy i źródła zdobycia środków do utrzymania. W związku z tym, patrząc z perspektywy tych lat do dzisiaj, zauważam ciekawe takie zjawisko, mianowicie, że politycy, władze, poczynając od tamtego okresu, no zaczęło się po tych przemianach jakieś takie, bym to powiedział, takie nerwowe rozglądanie się za jakimś proletariatem, jakąś grupą społeczną, wypatrzoną, wybraną, no, którą niekoniecznie musieli być robotnicy, bo i nie mogli, ponieważ niewielu ich zostało po likwidacji zakładów pracy, tych przynajmniej dużych, wielkoprzemysłowych. No i wypatrzono sobie, moim zdaniem, taką wytypowaną grupę, że tak powiem, proletariat obyczajowy, mówiąc umownie, mianowicie przedstawicieli różnych takich mniejszości obyczajowych, konkretnie właśnie dewiatów seksualnych, którzy jak świat światem byli, byli, są i będą, no ale wtedy jakoś tak, no, oni sobie tam na marginesie funkcjonowali, no i tutaj uważam, że wytypowano sobie taką grupę, no, której miano do zaoferowania może nie tyle, powiedzmy, środki do godnego życia, ale przynajmniej jakąś ofertę taką, która by ich doważyła dowartościowała, uczyniła taką elitą, klasą tutaj rządzącą, po to tylko, żeby mieć tak zwane zaplecze społeczne, w sensie socjologicznym, jako no, elektorat w sytuacji, no, powiedzmy sobie, tak zwanej demokracji. No i oczywiście ta oferta przez te środowiska musiała być przyjęta jako atrakcyjna, ponieważ przedtem oni żyli gdzieś na marginesie. No i teraz właśnie tutaj uważam, nie wiem jak ksiądz profesor by to oceniał, że to właśnie są, obserwujemy skutki takiego wybranego, wytypowanego nowego proletariatu w cudzysłowie, którzy niekoniecznie muszą być i nie są z reguły robotnikami, ale właśnie których łączy właśnie jedno, mianowicie różnego rodzaju dewiacje obyczajowe, dla których oferta rządzących polityków no, jest odczytywana jako niebywale atrakcyjna, ich do wartościowująca te grupy właśnie dewiatów obyczajowych. To tutaj ciekaw byłbym, czy ksiądz profesor jak to ocenia, czy też byłby skłonny podzielać moje obserwacje subiektywne, bo być może się mylę. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przede wszystkim gratuluję panu państwa działalności i dziękuję za to, bo pan ryzykował bardzo wiele, utratę wolności, też utratę życia, ale właśnie dzięki ofierze, bohaterstwu takich ludzi jak pan mogliśmy uzyskać te lepsze warunki, jakie mamy, no nie idealne, ale jednak o wiele lepsze wolnej Polski i to trzeba zawsze bardzo doceniać, dziękować bohaterom, których ofiara do tego się przyczyniła, ale zapewne pana konfrontacja z komunizmem, walka z komunizmem też pomogła panu dostrzec te podobne mechanizmy, bo wszystko, co pan mówi, myślę, jest czołem w dziesiątkę. Pan to bardzo dobrze zaobserwował. To jest właśnie program szkoły frankfurskiej. To właśnie postulował Herbert Marcuse, jeden z czołowych filozofów, ideologów szkoły frankfurskiej, która jest takim jakby łącznikiem między marksizmem i genderyzmem. Bo właśnie komuniści Zachodu kiedy z rozpaczą stwierdzili, że rewolucja krwawa, zbrojna na Zachodzie się nie uda, bo tutaj jest za wielki dobrobyt, też za mocne chrześcijaństwo, za mocne organizacje społeczne, a nienawidzili tego społeczeństwa, chcieli je zniszczyć, to szukali właśnie innych metod rewolucyjnych i grup, które mogłyby rewolucję przeprowadzić. No to można wziąć pod uwagę przestępców, czy choroby, osoby chore psychiczne, bo też no, ateiści mają tendencję do mówienia, że jeżeli coś się złego dzieje z człowiekiem, to jest nie tyle jego osobista wina, co wina struktur społecznych. Więc również chorzy psychicznie, czy więźniowie, to raczej są ofiary społeczeństwa. No ale jakby wypuścić więźniów jako grupę rewolucyjną, no to oni zamiast by doszli na barykady, to chyba zaczęliby rabować sklepy po drodze, więc tam wielkiego pożytku z nich nie będzie. No, osoby chore psychicznie no, by zachowywały się raczej jeszcze bardziej chaotycznie, więc tutaj jako narzędzie rewolucji nie można na nich liczyć. No, też nie można liczyć na robotników, no bo im się za dobrze powodziło, podobnie rolnikom, farmerom na Zachodzie. No, robotnik w Stanach Zjednoczonych, który mógł za swoją pensję kupić sobie samochód, który produkował, mógł kupić sobie w końcu dom z basenem, no nie był skłonny iść umierać za absurdy komunistyczne. I to bardzo się nie podobało komunistom. No wiedzieli, że nie mogą liczyć na robotników, nie mogą liczyć na farmerów amerykańskich, więc szukali jakiegoś, no jakiejś grupy, która byłaby właśnie taką szpicą rewolucji. I tak jak pan zauważa, ich wybór padł na mniejszości seksualne. Bo też no, ateiści, którzy no, żyją w fundamentalnym błędzie, absurdzie odrzucenia Boga, którzy mają taką wiarę, że nie wierzą w Boga, no też potrzebują dobrego samopoczucia, przynajmniej złudzenia, że robią coś dobrego, że komuś pomagają. No i wcześniej ateiści, marksiści mieli taką iluzję, że oni pomagają robotnikom i chłopom. No i tak pomagali w Rosji, że miliony robotników i chłopów wymordowali i robotnicy i chłopi w Rosji by dali wszystko, żeby uciec od komunistów do Stanów Zjednoczonych, do tych okropnych kapitalistów. no tak wyglądał komunizm. Podobnie no, w Niemczech Wschodnich, prawda? Robotnicy i chłopi w Niemczech Wschodnich byli tak zachwyceni komunizmem, żeby chętnie wszyscy uciekli do Niemiec Zachodnich. Dlatego Niemcy Wschodnie musiały budować mur w Berlinie i zasieki na całej granicy, żeby im wszyscy obywatele nie pouciekali do tego złego kapitalizmu. No to jest właśnie porównanie między komunizmem a kapitalizmem. Ale komuniści tłumaczyli, że muszą budować mury i zasieki, żeby ich kapitaliści nie najechali właśnie. No podobnie do dzisiaj mamy relikt komunizmu, Koreę Północną i Południową, która wspaniale się rozwija gospodarczo. Jest też tam wolność religijna, rozwija się dynamicznie chrześcijaństwo. Natomiast Korea Północna to jest jedno wielki obóz koncentracyjny, gdzie ludzie umierają z głodu. To, ale komuniści dalej twierdzą, że no, propaganda w Korei Północnej przekonuje ludzi, że to jest najbardziej szczęśliwy kraj na świecie. No, można zobaczyć wywiady no, z tymi ludźmi. No, to Korea Północna pokazuje, do jakiego stopnia ogłupienia, zidiocenia media mogą doprowadzić ludzi, którzy potem ze strachu albo z przekonania na przykład urządzają jakieś wielkie uroczystości płaczu, kiedy umiera ich największy tyran, ciemiężyciel, który ich doprowadza do głodu. No tak ludzi można ogłupić propagandą. Taki był komunizm, który właśnie komuniści chcieli dojść do władzy niejako na karkach chłopów i robotników. Nawet jak ich mieli milionami wymordować i zagładzić, jak w Związku Radzieckim czy Chinach. No ale ponieważ już no, robotnicy i rolnicy byli na tyle mądrzy, że już nie chcieli za komunistami, no to uczynili właśnie z taką szpicę, taką najważniejszą narzędzie rewolucji, no różne osobliwości seksualne. To bardzo słusznie pan zauważył. I oni ten styl życia, no właśnie jakiegoś dziwaca, totalnej rozpusty, chcą propagować, przerzucić na całe społeczeństwo. To już też propagował Wilhelm Reich, też jeden z czołowych genderystów, który no, dawał takie szatańskie rady, żeby nie walczyć wprost z kościołem, wyższą kulturą, ale seksualizować młodzież, a reszta przyjdzie sama. To jest szatańska rada, ale szatańsko skuteczna. Właśnie, żeby jakiś styl totalnej rozpusty, która no, jest w jakichś mniejszościach seksualnych, na przykład jak gejów, to jest chyba no, najbardziej rozpustne środowisko, jak właśnie wiemy od pana Kochanowskiego. Można nadmienić, że chociaż właśnie geje stanowią mniej niż 1% całego społeczeństwa, mniej niż 2% mężczyzn, to zwykle do 65% chorych na AIDS to są geje. Czyli no, prawdopodobieństwo, że gej będzie chory na AIDS jest kilkadziesiąt razy większa niż u normalnych mężczyzn. Czyli na przykład w Niemczech procentowo też na bardzo rozbudowany domy publiczne, pracujące tam niestety biedne kobiety, zmuszone często do tego upodlenia, czy ich klienci, to na nich przypada najwyżej 35% chorych na AIDS, a 65% na gejów. No widać, jak to jest najbardziej rozpustne środowisko, jak właśnie nam też wyjaśnia to pan Kochanowski, to jest ich powodem dumy, to właśnie ten styl totalnej rozpusty chcą genderyści przerzucić na całe społeczeństwo. Tego chcą uczyć nasze dzieci. Tak właśnie jak radził Wilhelm Reich, który zresztą był maniakiem seksualnym i to od dziecka. No, Wilhelm Reich żądał współżycia seksualnego od własnej matki, jak miał no, 12 lat. To jest, no, człowiek tak zwyrodniały seksualnie jest najwyższym autorytetem genderowym. To on właśnie podał ideę, które też głosiła szkoła frankfurcka. To jest jeden z ojców szkoły frankfurckiej. Zresztą był takim maniakiem seksualnym, zarazem oszustem, że w końcu trafił do więzienia w Stanach Zjednoczonych i tam umarł. No, a to jest ojciec genderyzmu. I tak oni działają, tak pracują, więc to pana obserwacja jest bardzo trawna, to jest strzał w dziesiątkę, tak właśnie o to chodzi, tak jak marksiści na ofierze, na cierpieniu milionów chłopów i robotników chcieli dojść do władzy, utrzymać się przy niej, właściwie na uwiedzeniu chłopów i robotników na ich własne nieszczęście, tak genderyści na uwiedzeniu na ich nieszczęście mniejszości seksualnych, ale też możliwie młodzieży i dzieci w jak najszerszym zakresie, chcą osiągnąć władzę absolutną. To bardzo słuszna obserwacja. To jest ich program, to jest jasno sformułowane w ramach programu Reicha, Kinseya, Szkoły Frankfurckiej. To jest realizowane. To tak się dzieje.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do rozmów?
Jesteśmy, słuchane.
Jan Żłodzi. Ja chciałem pana profesora spytać, bo pan bywa na Zachodzie.
Ksiądz profesor Dariusz Oko w naszym studio, panie Janusz.
Przepraszam. Ksiądz profesor, czy tam dominuje jeszcze świadomość chrześcijańska na Zachodzie? Czy już dominuje raczej ta świadomość fałszywa, szkodliwa, która rozkłada to życie wewnętrzne na Zachodzie? I jeszcze chciałem drugie pytanie zadać, bo rozumiem, że trwanie w tej postawie poznawczej nas tutaj, katolików, to nie może trwać, być, nie może zbyt długo trwać, bo to do niczego nie doprowadzi. Mówicie, gdyby mamy świadomość, jaka powinna być odpowiedź? Wiem, że powinna być nas, katolików tutaj, żywa, no i powiedzmy taka intensywna, ale oczywiście zło mamy dobrem zwyciężać. Jak my powinniśmy się zachowywać jako chrześcijanie świadomi? Bo oczywiście to polega głównie na spełnieniu tych wartości chrześcijańskich, ale jak sformułować pewne odpowiedzi, bo tutaj dyskusja z ideologią jakąkolwiek jest trudna, ponieważ ideolodzy nie są zdolni do dyskusji, oni formułują tylko jedno swoje hasło i powtarzają w nieskończoność i właściwie nie ma z nimi żadnej dyskusji, czyli my powinniśmy w jakiś sposób się zorganizować i reagować żywo, tylko właśnie w jaki sposób. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję za te ważne pytania. No, niestety trzeba stwierdzić, że na Zachodzie w dużym stopniu ludzie zdradzili chrześcijaństwo, dali się uwieść kłamstwu. I jest wiele rejonów Europy, gdzie no, chrześcijaństwo straciło znaczące wpływy, gdzie większe wpływy mają właśnie ateiści, genderyści, właśnie na zgubę Europy, na zgubę tych społeczeństw, bo no, tam, gdzie umiera Bóg, też wkrótce umiera człowiek, bo jak nie ma Boga w sercu, to nie ma też motywacji do życia. To jest, ja to właśnie często obserwowałem na Zachodzie. Interesowałem się, co ludzie wybierają zamiast Boga. No, na ateizm, prawda? Wiara, bo to też jest wiara. Bo każdy musi wierzyć, ponieważ nikt nie może uzasadnić do końca swojego światopoglądu. Każdy musi wierzyć, tylko są wiary różne, lepsze i gorsze, głupsze i mądrzejsze. No, wiadomo, że najlepsza, najbardziej uzasadniona jest wiara chrześcijańska. Jedni wierzą w Chrystusa, a inni wierzą w Marksa, w Stalina, wierzą w karierę, pieniądz, seks. No, genderyści wierzą w seks jako Boga. I to są szczególnie durne wiary, no, logicznie, filozoficznie nie do uzasadnienia. Ale ludzie, którzy mają durną wiarę, no jak no wierzą na przykład w narkotyki, no narkoman wierzy, że narkotyk jest Bogiem, alkoholik, że alkohol, a genderysta, że seks. No to prowadzi do samozagłady, bo to redukuje człowieka do jakby do maszyny, która ma tylko konsumować narkotyki, alkohol albo seks. To jest właśnie też podobne do marksistów. Marksiści w istocie redukowali człowieka do maszyny produkcyjnej, która miała wykonywać rozkazy komunistów. Natomiast genderyści redukują człowieka w istocie do maszyny seksualnej. No, słyszeliśmy od pana Kochanowskiego, co on sądzi o powodzie dumy gejowskiej. Do maszyny seksualnej, która ma być łatwo sterowana przez genderystów. I ludzie, którzy tak postępują, no, prowadzą do własnej zagłady. Korzystają jeszcze z dorobku poprzednich pokoleń chrześcijańskich, które wytworzyły wysoką kulturę, cywilizację, technikę, dobrobyt. I niejako żyją jak syr marnotrawny, z zapasów. Tak jak żyli marksiści, ale oni nie są w stanie wytworzyć wyższej kultury duchowej, moralności. Oni się zapadają w niegodziwości, w zmysłowość. No właśnie, to jest typowe dla Zachodu. Zamyka się kościoły, a buduje się coraz większe domy publiczne. To można doskonale obserwować w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii. Tam, gdzie umiera chrześcijaństwo, tam wchodzi genderyzm. I te społeczeństwa wymierają. To jest taka prosta kolejność. Chrześcijaństwo, ateizm, który jest w istocie prymitywnym konsumpcjonizmem, gdzie chodzi przede wszystkim o przyjemności zmysłowe, szczególnie seksualne, no a to prowadzi do śmierci i do przejęcia terenu przez inne narody, cywilizacje. Szczególnie do islamizacji. Widać, no prosta kolejność. Chrześcijaństwo, zdrada, apostazja, ateizm, konsumpcjonizm, prymitywizm, śmierć, no i inne kultury na to miejsce, inne religie. Bo to jest właśnie straszne w genderyzmie i w ateizmie, że oni nie są w stanie wytworzyć wyższej kultury duchowej. Oni są w stanie zniszczyć, skonsumować, ale nie są w stanie stworzyć czegoś nowego, trwałego. No podobnie jak barbarzyńcy, którzy napadają nasz dom i są tylko w stanie go zrujnować, ale nie są w stanie rozbudować. A oczywiście łatwiej jest zrujnować. To jest też problem obrony przed genderystami, bo łatwiej jest ludzi namówić do zła często niż do dobra. Łatwiej jest młodzież zdemoralizować niż wychować. Łatwiej jest dom wysadzić w powietrze niż zbudować. A właśnie genderyści tym się zajmują. Demoralizacją, wysadzaniem w domu powietrze. I w tych ruinach można jakoś żyć może parę lat, ale w końcu wyczerpują się zasoby. Wyczerpuje się życie i na to miejsce przychodzą inni. To dlatego, jak pojedziemy na takie kraje, Holandia, Niemcy, Anglia, Szwecja, tam są coraz większe obszary całych miast, dzielnic, gdzie już panują inne kultury, gdzie panuje islam, gdzie nawet policja boi się wejść. Ja bym to szczególnie radził genderystkom, kobietom, które na przykład tak opiewają inne kultury, islam, niech pójdą w takim stroju europejskim do dzielnicy islamskiej, niech tam pospacerują trochę. Niech, jak nie rozumieją arabskiego, to niech wezmą tłumacza, niech im przetłumaczą, co oni mówią o nich, mieszkańcy tych dzielnic. Zresztą same gesty, okrzyki będą dla nich zrozumiałe. Doradzałbym, żeby wzięły też jakąś obstawę, przynajmniej tak dyskretnie z tyłu, żeby żywe stamtąd wyszły. Może coś zrozumieją, może zrozumieją istotną różnicę między chrześcijaństwem a innymi kulturami, religiami, także islamem. Proszę Państwa, to jest jasna droga do samozagłady. Też polecam pojechać pod Calais, gdzie koczują tysiące imigrantów, szczególnie dużo muzułmanów, tworząc dżunglę. W środku Europy jest olbrzymi obszar, ważny obszar połączenia z Wielką Brytanią, gdzie panuje prawa dżungli, gdzie kierowca ciężarówki nie wie, czy przejedzie przez ten teren. I państwo francuskie, całe potężne państwo, które nas poucza, nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Przecież to jest coś niesamowitego, że kilka tysięcy ludzi napada w biały dzień na ciężarówki i to się dzieje przez lata i całe państwo francuskie nie jest w stanie nic z tym zrobić. A dlaczego? Bo ma 700 takich dżungli na swoim terenie, gdzie policja się boi wejść. A w dodatku ma już zdesperowanych obywateli, którzy przez absurdalną, idiotyczną politykę tego państwa są doprowadzeni do ruiny, do nędzy. Dlatego protestują te żółte kamizelki. Podobnie jest w Niemczech. W Niemczech już, w Monachium, które dobrze znam, w szkole może być nawet 40 różnych narodowości. A Niemcy już stanowią tylko 50% w tych szkołach. W Hamburgu to Niemcy stanowią czasami już tylko 20, 30, 10% w szkole. Niemcy są znikomą mniejszością już w szkołach niemieckich często i to z mniejszością prześladowaną. Miejmy rozum, uczmy się z doświadczeń innych. Sami Niemcy pod wpływem genderyzmu doprowadzili do sytuacji, że ich dzieci są prześladowaną mniejszością przez dzieci obcokrajowców, którzy przychodzą na miejsce Niemców. To jest zapowiedź zagłady. Ta multikulti wcale nie funkcjonuje. Okazuje się, że już ludzi innych jest tak wiele, że oni wcale nie chcą się integrować z Niemcami. Dochodzi tak zjawiska reetnizacji. Co to jest reetnizacja? To jest umacnianie swojej pierwotnej etnii, narodowości. To na przykład widać bardzo dobrze u Turków niemieckich. Teraz Turcy, którzy już w trzecim pokoleniu żyją w Niemczech, często są mniej Niemieccy, a bardziej Tureccy niż drugie pokolenie. Dlaczego? Bo mają o wiele więcej środków technicznych, internet, telewizja satelitarna, dostępu do Turcji i oni się bardziej czują Turkami niż ich rodzice, a mniej Niemcami. Niemcami coraz bardziej gardzą, bo widzą, że oni właściwie giną w szaleństwie seksualnym, giną, bo nie mają dzieci. I oni po prostu zachowują się już jak przyszli panowie Niemiec. Mówią, po co mamy stawać się Niemcami? Przecież Niemcy wymierają. Niemcy są do niczego. To my będziemy panami Niemiec. Mówią, Niemcy budujcie większe mieszkania, bo my je wszystkie przejmiemy, a my mamy duże rodziny. Ja bardzo szanuję, cenię Niemców i szczególnie boleję na tym. Znam Niemcy już ponad 30 lat i ja widzę, jak to państwo umiera na własne życzenie. Ale jeżeli zamiast Chrystusa wierzy się w genderyzm, wierzy się, jeżeli taki pan jak Reich jest ważniejszy od Chrystusa, no to jak on skończył w więzieniu, no to tak się prowadzi do samozagłady. To jest rzeczywistość Zachodu i my przynajmniej powinniśmy się uczyć z tych doświadczeń, po prostu być mądrzejsi od Niemców, tak jak byliśmy mądrzejsi od nich, nie uwielbiając Hitlera i nazistów, jak byliśmy mądrzejsi od Rosjan, nie uwielbiając Stalina, Lenina, komunizmu, tak bądźmy mądrzejsi dzisiaj. No, nie powtarzajmy szaleństw, błędów Zachodu, bądźmy asertywni, wybierajmy, przejmujmy dobre rzeczy, ale brońmy się przed złymi. A no, jak się bronić, jak dyskutować? Oczywiście trzeba wiedzieć, ja mam też tutaj doświadczenie medialne, mogę powiedzieć, że ja dyskutowałem już wieloma czołowymi genderystami, ateistami Polski. Ja znam tych ludzi, oczywiście ja nie dyskutuję po to z nimi, żeby ich przekonać, bo to jest prawie niemożliwe. No to tak jakby jakiegoś komunistę chcieć przekonać. To jest jakby człowiek wierzący, no to jakby chcieć przekonać Świadka Jehowy. Więc ja dyskutuję z nimi nie po to, żeby ich przekonać, tylko żeby możliwie przed maksymalną liczbę ludzi objawić ich kłamstwa, ujawnić ich brak logiczności, zaprzeczanie samemu sobie, argumentując. Argument za argumentem. Trzeba mieć wiedzę, dlatego ja to studiuję, dostarczam tych argumentów. Bronić się przed rzeczową dyskusję. Nie dawać się degenerować do ich postawy, bo zauważmy, ja też mam to doświadczenie, że oni z reguły przechodzą do ataku personalnego, ubliżają. To jest ich typowa broń, ubliżanie, obrażanie, szyderstwo, pogarda. Dlaczego? No bo oni nie mają argumentów. Oni chętniej mówią o więzieniach, o zamykaniu nas w więzieniach niż o dyskusji. No podobnie jak marksiści. Marksiści nie dyskutowali, tylko zabijali i zamykali w gułagu. Podobnie genderyści. Oni grożą nam więzieniem, a uciekają przed dyskusją. Ja zapraszam czołowych dyskusji. Pana wielokrotnie zapraszałem panią Środę, pana Hartmana do dyskusji. Oni jakoś uciekają, chowają się. Prawda? Jak byłem na Uniwersytecie Warszawskim, miałem tam wykład, zapraszałem panią Środę do dyskusji. A mówiłem, no przecież to pani obowiązek niejako. Pani mnie atakowała w mediach, pisała teksty na mój temat, no to musi mieć czas, żeby spotkać się oko w oko. No. Pani co powinna bronić swoich studentów przed takim antygenderystą, jak pani pisze, strasznym. I pani się uważa za taką mądrą, genialną, to pani bardzo łatwo przyjdzie. To ja proszę o dyskusję. Teraz też proszę panią Środę, ale nie wiem, jak przyjechałem na wykład, no to wołami nie dało się ją zaciągnąć. Studenci ją prosili, nie, no nie wiem, uciekła jak przyjechałem, schowała się pod biurko. Ale to widać nędzę intelektualną genderystów. Oni się boją otwartej dyskusji, bo wiedzą, jak łatwo mogą ją przegrać. Teraz znowu po kolejny raz zapraszam panią Środę, pana Hartmana na dyskusję. Dlaczego tak uciekacie? Dlaczego się boicie? No właśnie, bo wiedzą, że nie mają argumentu, że jak łatwo mogą się skompromitować i ośmieszyć. Dlatego przygotowujmy dobre argumenty. Oni odpowiadają agresją, nienawiścią, pogardą, no bo więcej nie potrafią, więcej nie umieją. My odpowiadajmy rzeczowymi argumentami, bo chodzi o słuchaczy, o tych, którzy słuchają, którzy oglądają, żeby trafić do ich serc i umysłów. Do fanatycznych ideologów nie trafimy. No to tak jakby, no to może być rzadko jakiś cud, no to tak jakby do oficera politycznego komunistę trafić. To są ludzie zaczadzeni ideologią. To są ludzie podobnie wielbiący genderyzm jak kiedyś Marksa i Lenina. Przecież wiemy, no, że nawet pan Hartmann posunął się do pochwały kazirodztwa. No to są tego rodzaju ludzie. Jak się bronić? No rzeczowa prawdą, argumentami, tak jak Jezus. Jezus to jest najlepszym wzorem. No, dzisiaj mamy Ewangelię o cudzołożnicy. Zauważmy, jak Jezus ratuje jednym zdaniem, jednym celnym zdaniem, obnażając niegodziwość swoich przeciwników. Ratuje siebie i tą kobietę. Podobnie my musimy wzorować się na Jezusie. On takimi zdaniami ratował się w innych sytuacjach. Na przykład, kiedy pytał, czyja jest ta moneta, albo od kogo pochodzi Szesdianowy. To jest dla nas wzór. Jezus był też fajterem. On walczył z niesamowitym zakłamaniem faryzeuszy, ale faryzeusze są wieczni. Genderyści to też są straszni faryzeusze, zakłamańcy. I podobnie jak Jezus bronił społeczeństwo przed faryzeuszami, obnażał ich zakłamanie, tak my mamy bronić przed genderystami, bo to są właśnie wielcy współcześni faryzeusze. Obnażać ich zakłamanie, tak jak Jezus, celnymi argumentami, których oni się boją, właśnie przed którymi uciekają. Tak jak uciekli przed Jezusem faryzeusze. Naprawdę nie miejmy kompleksów, nie bójmy się. Ja studiuję ich tekst, ja podaję Państwu przykłady, jaki to jest bełkot, jakie absurdy to, co oni mówią. To jest sprzeczne absolutnie z logiką, z matematyką, z biologią. Tylko trzeba to jasno pokazać, żeby obronić, przekazać ludzi. Genderyzm jest podobnie absurdalny jak marksizm. No, mieliśmy takie powiedzenie, że jakby komunizm założyć gospodarkę komunistyczną na Saharze, to za 2 tygodnie zabraknie piasku. No właśnie. A podobnie można powiedzieć, że jakby gendery założyć w jakimś kraju, to za 2 dekady albo za 2 pokolenia zabraknie ludzi. No właśnie, to jest podobnie absurdalne i zbrodnicze, tylko trzeba to spokojnie, logicznie pokazać. Argumentować. No i, ale też oczywiście modlić się, pamiętając, że tutaj też są nie tylko siły ludzkie, ale też siły demoniczne. Po prostu program, który prowadzi do takiej destrukcji doczesnej i wiecznej milionów ludzi, jest też programem demonicznym. I trzeba się przed tym bronić też modlitwą, bo wiadomo, że tak czy inaczej bez Boga, bez Jezusa, bez Matki Bożej nic nie zrobimy, ale to właśnie jest nadzieja. W tych strasznych zmaganiach o człowieka, o życie doczesne i wieczne, Bóg, Jezus i Maria są po naszej stronie. I ich przede wszystkim trzeba się trzymać, wytężać wszystkie siły i modlić się, a reszta będzie nam dodana. Tak jak no, udało się to pogromcom marksizmu, tak uda się pogromcom genderyzmu.
Radio Maria, prosimy. Halo.
Halo.
Bardzo
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara ze Stanów.
Prosimy.
Ja chciałam zapytać, dołożyć swoje 3 grosze na temat transgender, bo tutaj w Stanach jest coś takiego, że finansowane jest to przez federalny rząd i cała ta przemiana w kilka lat wstecz, w tej chwili nie wiem, ale kilka lat wstecz kosztowała około 130 tysięcy dolarów na zmianę tego. Natomiast i lekarze nie mogą powiedzieć nie i muszą to robić i robią. Natomiast ludzie nie mają pieniędzy, żeby wykupić sobie leki i po prostu tych leków nie biorą. Więc jak, w jaki sposób można tutaj ten transgender, także tą ideologię włączyć właśnie w tę ideologię genderyzmu? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Tutaj trzeba przede wszystkim rozróżnić 2 rzeczy, więc ideologię od rzeczywistych problemów, bo faktycznie jest bardzo procentowo mała grupa ludzi, to jest mniej niż 1%, czy właściwie 1 promil, gdzie są pewne zaburzenia tożsamości płciowej. Wiemy, że proces kształtowania się naszej płci nie jest taki prosty, nie zależy tylko od genu, zależy także od hormonów, też zależy od wpływów kulturowych. Ale przede wszystkim jest kształtowany biologicznie. No a wszystko, co biologiczne, może ulec zaburzeniu. Trzeba pamiętać, że no, z jednej strony nasze ciało jest największym cudem na Ziemi pod względem naturalnym, fizjologicznym. To są biliony i biliony komórek, zespoły zespołów. Sam nasz mózg to jest najbardziej złożona struktura w kosmosie. 100 miliardów komórek, każda ma 60-70 wypustek, synaps. No jesteśmy cudem fizjologicznym, największym cudem kosmosu, ale również dlatego, że to jest tak skomplikowane, to może ulegać usterkom. Każdy system naszego ciała, no system oddychania, system krwioobiegu, system immunologiczny może ulec zaburzeniom. No, każda nasza kość, każdy organ może ulec chorobom, nawet wielu chorobom, no bo jesteśmy krusi, nie jesteśmy Bogiem. I także nasz system seksualny, płciowy może ulec zaburzeniom. Więc trzeba wiedzieć, że no, są ludzie, którzy cierpią na zaburzenia natury seksualnej, czy płciowej, czy tożsamości, których nieraz nie jest łatwo określić właściwie, jakiej są płci, jaką no, mogą być mieszanką. No, i to są autentyczne problemy i cierpienia ludzkie. I trzeba myśleć, jak tym ludziom najbardziej efektywnie pomóc. I to jest możliwe, że czasami jakaś operacja może pomóc, ale to musi być bardzo rozsądnie, rozważnie robione, po odpowiednim rozważeniu, po konsultacji psychologów, bo też często są to głównie albo tylko problemy psychologiczne. I nie tyle trzeba dokonywać zmian w ciele, ale zmian w głowie, w psychice. Wystarczy często dobra pomoc psychologiczna. Natomiast interwencje chirurgiczne mogą prowadzić do katastrofy. To też wiemy, jest wiele przypadków, kiedy ludzie żałują takich operacji. Nawet już są doniesienia, że do takiej operacji dopuszcza się do dzieci, na dzieciach, na młodzieży, która jeszcze jest taka rozkojarzona, nieokreślona i bardzo szybko tego ludzie często żałują. Te operacje pochopne prowadzą do tego, że ci ludzie nawet popełniają samobójstwa. Ale tutaj może dochodzić do nadużyć z powodów też ideologicznych właśnie, ponieważ genderyści chcą mieć jak najwięcej przykładów dla swojej ideologii, jak najwięcej zwolenników, to często te operacje są forsowane bez uzasadnienia medycznego, z powodów ideologicznych, żeby mieć jak najwięcej ludzi po swojej stronie. To dochodzi do nadużyć strasznych. To już na początku genderyzmu stało takie straszne nadużycie na bliźniakach, kiedy właśnie w myśl genderyzmu wychowywano jednego z bliźniaków jako dziewczynkę, dlatego że był okaleczony przy operacji. To doprowadziło do jego samobójstwa, a właściwie do samobójstwa obu bliźniaków. To jest jakby zbrodnia założycielska genderyzmu. Więc tutaj trzeba właśnie rozróżnić faktyczne problemy medyczne od ideologii. Bo jest tu też mnóstwo nadużyć. Szczególnie wobec dzieci, młodzieży, wmawiania im też problemów, których w istocie nie mają. No i też wspomniała Pani o kosztach. Właśnie, to są nieraz bardzo wielkie koszta i jest nielogiczne, jeżeli robi się operacja, nie zapewnia się też leczenia lekarstw, bo to może prowadzić łatwo do katastrofy. To może, nawet jeżeli by operacja miała mieć jakieś dobre wyniki, to brak odpowiedniej opieki może to unicestwić, nawet może stan pogorszyć. Ale tutaj też mogą być przyczyny w ideologii, że po prostu ideologia pcha ludzi do czegoś, co im w istocie szkodzi. To też widać u genderystów w szkołach, bo oni się w szkołach dopuszczają strasznej nieprawości, strasznego zaburzania rozwoju dzieci, a to jest właśnie największa zbrodnia. To jest bardzo podobne do pedofilii, bo wiemy, że jak pedofilii może dziecko zniszczyć duchowo nieraz na całe życie albo poważnie zranić. Ale coś podobnego robią genderyści, strasznie nadużywając swojej pozycji w szkole. Na przykład wiadomo, że w procesie rozwojowym dziecka jest taki okres przed pokwitaniem, kiedy chłopcy i dziewczęta się rozdzielają trochę w swoich grupach, bo tak różnią się, nie rozumieją się, dziewczęta zaczynają szybciej dojrzewać. Chłopcy wydają się jeszcze im zbyt dziecinni, dziewczęta chłopcom niezrozumiałe, powstają nieraz jakieś uprzedzenia, stereotypy na temat przeciwnej płci i to strasznie wykorzystują genderyści nieraz w szkołach, bo przychodzą wtedy właśnie w tym okresie do chłopców, do dziewcząt i mówią, patrz, widzisz, ty jako chłopak masz samych chłopaków kolegów. Albo dziewczyny, to ty jesteś sama, tylko przebywasz z dziewczynkami. To chyba jesteś lesbijką, a do chłopaka chyba jesteś gejem. Tak strasznie manipulują, wmawiają dzieci, dzieciom rzeczy niestworzone. To jest straszne nadużycie, to jest przestępstwo na dzieciach. I właśnie dlatego tak ważne chronić dzieci przed genderystami. Podobnie jak przed handlarzami narkotyków czy sutenerami. Człowiek jest po Bogu najwyższą wartością i proces powstawania, tworzenia człowieka jest najświętszym procesem. I zaburzanie tego procesu w tak przestępczy sposób jest czymś strasznym. To jest zbrodnia podobna do pedofilii, bo zaburzyć rozwój dziecka to oznacza często, że ono nigdy nie osiągnie poziomu moralnego, duchowego, religijnego, intelektualnego, zawodowego, które mogłoby osiągnąć przy normalnym rozwoju. Po to tylko, żeby zaspokoić szaleńców ideologii. To jest zbrodnia, to jest coś niedopuszczalnego. To właśnie tacy ludzie jak pani Tuider powinni iść do więzienia, a nie rodzice, którzy bronią dzieci przed takimi ludźmi, przed takimi drapieżcami jak panią Tuider. To trzeba rozróżniać. O to toczy się walka. To jest walka o los doczesny i wieczny wszystkich dzieci w Polsce.
Ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Nasz gość, temat: kolejna ofensywa ideologów gender. 23:09, odbieramy kolejny telefon. Proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Polski Południowej.
Prosimy, pani Elżbieto, tak, słuchamy.
Dlaczego o wiele trudniej w obecnej dobie przeciwstawiać się treściom złym, niszczącym psychikę i morale dzieci, młodzieży i dorosłych? Dzieje się tak z uwagi na możliwość ich przekazu za jednym zamachem milionom odbiorców. Zrobiła to m.in. łączność internetowa, portale społecznościowe. Zaistniały szerokopasmowe możliwości skrzykiwania się złych przeciwko dobrym. By poprzez korzystanie z internetu nie porzucić osobistych spotkań międzyludzkich, wspólnych wyjść do kina, teatru, na dobrą dyskotekę. Jak można ten trend odwrócić ku pozytywnemu dobremu? Jak można odciągnąć młodzież i dzieci od nieproszonych złych gości na ekranach ich laptopów, iPhone'ów, smartfonów? Dawniej było gość w dom, Bóg w dom. Teraz gość przez internet, ekran telewizyjny, smartfon w dom to singielizm, genderyzm, psychotyzm, LGBTyzm czy dewocjonizm. W postawach młodzieży i dorosłych podatnych na psychologię wpływów. To brak normalnych rodzin, szczęśliwych dzieci, mądrej młodzieży. Jak to zmienić? Po prostu trzeba stworzyć inteligentny internet. To jest taki, który nie wpuści pornografii dziecięcej i dorosłych. Nie wpuści obrazotwórczych spektakli. Nie wpuści szczelaniny, zabijania i innych obrazów przemocy. Nie wpuści dewiacji płciowych, nie wpuści do tworzenia treści przez ludzi chorych psychicznie, obyczajowo chorych emocjonalnie. Internet, który nie wpuści światowych standardów deprawacji. I to nie będzie cenzura w internecie. To nie będą ani akta 1, ani akta 2, czyli filtrowanie treści. To będzie normalność, taka normalność, jak Pan Bóg nam wszystkim przykazał. A więc do pracy elektronicy i informatycy. Wysegregowani przez pozytywne treści wychowawcze i przedmiotowe, przekazywane w pożądanych społecznie uczelniach. A więc do pracy rodzice i dziadkowie. Pracy nad kształtowaniem mocnych i pozytywnych charakterów dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani Elżbieto.
Tak, pani słusznie zauważa, jak nieraz trudna jest sytuacja ludzi dobrych, ludzi głoszących prawdę, ale no, podkreślałem, że to jest niejako sytuacja organiczna, wynikająca z natury rzeczy, bo łatwiej ludzi deprawować. No, człowieka możemy zdeprawować nieraz kilka godzin, kilka dni, a wychowuje się go kilkanaście lat. Dom się buduje kilka lat, wysadzić go można w powietrze w minutę. Tutaj leży źródło też przewagi naszych przeciwników, którzy zajmują się zasadniczo deprawacją młodzieży, kiedy my zajmujemy się wychowaniem. Ale są też źródła nadziei, chociaż no, musimy sobie zdać sprawę z powagi sytuacji. No, obok genderyzmu też, jak pani wspomniała, wielkim zagrożeniem jest zła część internetu, pornografia. No, wiemy, że no, mnóstwo młodzieży codziennie ogląda pornografię. Już według danych statystycznych już prawie połowa chłopców w gimnazjum codziennie ogląda pornografię. To jest straszna trucizna. Wiemy, że pornografia działa podobnie jak narkotyk. Też możemy z innych społeczeństw wiedzieć, do czego to prowadzi. Na przykład w Japonii, w której jest jeszcze gorzej niż w Europie, bo no, tam chrześcijaństwa prawie nie ma, jest bardzo słabe, a buddyzm nie broni tak przed wypaczeniem moralnym jak chrześcijaństwo, no bo chrześcijaństwo to jest najwyższa moralność, najjaśniejsze zasady. No, klęska pornografii jest jeszcze większa niż u nas. Tam jest ona tak powszechna, tak powszechnie oglądana i to w formie najbardziej brutalnej, że tak niszczy młodych mężczyzn, że większość młodych Japończyków nie tylko nie chce zawierać małżeństwa, ale w ogóle nie potrzebuje jakiegoś fizycznego kontaktu nawet z kobietą. Wystarcza im pornografia. to no, pokazuje, do czego, do jakiego zdegenerowania można dojść społeczeństwo, no bo to oznacza też no, zagładę Japonii. No, tam już społeczeństwo jest bardzo stare, jeszcze bardziej niż w Europie, a widać będzie jeszcze gorzej, jak większość młodych mężczyzn w ogóle no, nie wyobraża sobie relacji z żywą kobietą, a tym bardziej posiadania dzieci. Tak może zniszczyć pornografia, bo wtedy żywy człowiek to jest jakby marna pornografia dla nich. Do tego może doprowadzić no, niszczenie dzieci i młodzieży. I tak jak pani mówi, no, trzeba robić wszystko, żeby młodzież przed tym bronić, żeby przede wszystkim sobie uświadamiać zagrożenia. Oczywiście, żeby uniemożliwiać taki zalew zła wśród młodzieży i dzieci, ale też no nieraz może nam się wydawać, że nasi przeciwnicy są tak potężni, mają tyle pieniędzy, takie wpływy polityczne. No, ale tutaj trzeba przypomnieć już z początki chrześcijaństwa. Przecież jak potężnym imperium było Imperium Rzymskie, no najpotężniejsze w tamtych czasach. No czymże był Jezus i ta garstka uczniów wobec potęgi Rzymu? Przecież no legiony rzymskie, żołnierze obecni w Palestynie no mogli ich zmiażdżyć bardzo łatwo i co też no, uczynili wobec Jezusa. To przecież jaka proporcja sił, ale no właśnie okazało się jednak, że chrześcijaństwo było większą potęgą niż Imperium Rzymskie. Że właściwie Imperium Rzymskie okazało się jakby dobrym przygotowaniem dla chrześcijaństwa, bo no, stworzyło drogi komunikacji, wspólnoty, którymi chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało. To byłoby zapewne jak opatrznościowe przygotowanie dla rozkwitu chrześcijaństwa. No ale podobnie, no kimże był ksiądz Wojtyła w Krakowie wobec potęgi komunizmu w Rosji, w Polsce? Przecież tak łatwo było go zabić, zniszczyć. No kim był biskup Wojtyła, kardynał Wojtyła wobec dziesiątków tysięcy czołgów sowieckich, tysięcy rakiet atomowych? A jednak to on miał się okazać większą potęgą duchową. To on został wielkim świętym, a tacy przywódcy jak Breżniew, Stalin, no musieli odejść w hańbie. I podobnie jest dzisiaj. No też ludzie prawi, odpowiedzialni, rozumni wydają się taką garstką wobec szaleństwa genderyzmu, jak kiedyś była tylko garstka wobec szaleństwa komunizmu, marksizmu. Ale po naszej stronie jest prawda. Prawda jest mocniejsza niż największe kłamstwo. Choćby kłamstwo miało miliony czynowników, miliony pomocników, którzy to kłamstwo pomnażają, wymyślają, to prawda i tak jest silniejsza, no bo Bóg jest prawdą. I też no, często tak było w historii, że znikoma mniejszość wpływała na historię, tworzyła historię. No właśnie, przecież jaką garstką był Jezus z apostołami wobec całego Imperium Rzymskiego? Nie tylko wobec mieszkańców Palestyny, ale siła ich przekazu, siła ich prawdy podbiła serca ludzi. A jak podbiła serca ludzi, no to podbiła całe imperium, w końcu cały świat. I o to właśnie chodzi. Chodzi o serca, umysły ludzkie. Właśnie też no, mała garstka ludzi przeprowadziła rewolucję francuską czy październikową, mała wobec całego społeczeństwa. Ale jeżeli ta nawet znikoma mniejszość jest zdecydowana, dobrze zorganizowana, wie czego chce, no to może wpływać na losy całego społeczeństwa. No podobnie, no przecież Armia Krajowa w czasie wojny to była znikoma część społeczeństwa, ale jednak szczególnie wybrana, ideowa, zdecydowana, która też miała wpłynąć bardzo na ducha Polski po wojnie. Więc też nie pozwólmy się zdeprymować tym, że ludzi rozsądnych, odpowiedzialnych, rozumnych, zdecydowanych do walki w obronie społeczeństwa, no to jest zawsze mniejszość, ale zawsze tak było w historii. Ludzi, którzy aktywnie zajmowali się sprawami duchowymi, kulturalnymi, społecznymi, którzy nad tym myśleli, o to się starali, to zawsze była znikoma mniejszość. Ale jak widzimy, jak takie mniejszości mogły uczynić wiele zła, jak rewolucji francuskiej, czy rosyjskiej, czy chińskiej, doprowadzić do masowego ludobójstwa, tak też no, pozytywna mniejszość, jak ta znikoma mniejszość wokół Jezusa, też potrafiła przemienić świat. I to jest nasza nadzieja, to jest nasz wzór. Tylko oczywiście trzeba z jednej strony maksymalnej mobilizacji sił, współpracy ludzi dobrej woli, a z drugiej strony maksymalnego otwarcia na pomoc z góry. No bo oczywiście tylko z Bożą pomocą możemy przezwyciężyć to kolejne wielkie zagrożenie, no podobnie jak przezwyciężyliśmy marksizm.
Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do audycji.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał mówi, ja tak wsłuchuję się w audycję i bardzo często ci wszyscy wyznawcy ideologii gender wykorzystywali to, czy to komuniści, czy marksiści, to, że przejmowali władzę w danym kraju, w danym państwie i wykorzystywali to do wprowadzenia właśnie własnych ideologii. Tak patrzę tutaj na naszą historię, na historię Polski, bo wydaje mi się, że my w tej chwili przejęliśmy władzę już prawie 3 lata temu w Polsce. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd prawicowy, który wybraliśmy. I my ciągle staramy się walczyć, a nie potrafimy wykorzystać tych narzędzi i tych ludzi, których wybraliśmy do wprowadzania zmian. Dlaczego? Ja tutaj mam takie pytanie do ojca prowadzącego i do księdza profesora Oko. Dlaczego? Co wy, panowie, co wy państwo myślicie? Dlaczego my nie potrafimy wykorzystać tego naszego prawicowego rządu? Dlaczego on nie potrafi dla nas zawalczyć? Bo mnie się wydaje, że ciągle musimy my sami to robić jako społeczeństwo. Nie potrafimy wykorzystać tych narzędzi, które autentycznie do tego są. Bo my, ja jako rolnik, przedstawiciel rolników, Fundacja Agrounia, też bardzo często wybieraliśmy ten rząd prawicowy, żeby forsował te zmiany, które są dla nas istotne i dzisiaj musimy podnosić głos, całkiem inaczej robić to często na ulicy, w taki sposób często nawet nieprzyswajalny dla społeczeństwa, ale wsłuchując się w tą audycję i ja także jestem katolikiem, człowiekiem, który, dla którego wiara jest bardzo, bardzo istotna i tutaj wiara katolicka jest fundamentem tego wszystkiego, co ja robię, i w czym kieruję się swoim życiem, chociaż nie zawsze może o tym mówię na każdym kroku, ale jest to dla mnie niesamowicie istotne i dla mnie mnie to bardzo boli, że dzisiaj nie możemy wykorzystać tego, co tak naprawdę mamy. Dlaczego tak jest, że ludzie muszą dzisiaj walczyć o to, żeby w szkołach lektury, które są, nie były związane i prowadzone przez tych, którzy wprowadzają ideologię gender? Dlaczego rodzice muszą prowadzić protesty w szkołach, rozmawiać z dyrektorami, bo ministerstwo nie potrafi sobie poradzić z lekturami, których nie chce wprowadzać, tych odpowiednich, a wprowadza te, które są przepełnione seksem, te, które są przepełnione prostytucją i wartościami, które są dalekie od rządów prawicy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i kto za tym wszystkim stoi.
Dziękuję bardzo, księże profesorze.
Tak, no przede wszystkim chciałem panu podziękować za pana głos, za pana zaangażowanie, wiarę, też za ciężką pracę rolnika, ale tak potrzebną całemu społeczeństwu. Jak to dobrze, że jeszcze mamy młodych rolników w Polsce, to jest też no, często problem w innych krajach, że tych ludzi, którzy chcą pracować na roli i mają jeszcze do tego warunki, jest coraz mniej. Tylko tutaj wobec tych krytyk no, myślę, że trzeba pamiętać, że nie można też od rządu, nawet prawicowego, oczekiwać zbyt wiele, no bo oni też raju na ziemi nie zrobią, też cudów tutaj nie mogą wprowadzić, bo jednak no pamiętajmy, że nawet jak mamy nawet politycznie najlepszą wolę i chcemy najlepiej postąpić, no to nie jesteśmy wszechwładni. Wiemy, jak potężni są nasi przeciwnicy, jakie mają środki polityczne, finansowe. Widzimy też, jak genderyści spoza Polski atakują Polskę, naciskają, a mają narzędzia nacisku. I no, musimy pamiętać, że przeciwnicy, właśnie genderyści w Polsce i za granicą mają olbrzymie środki polityczne, finansowe, nawet jeżeli przegrali wybory, nie mają władzy, to mają dużo możliwości, żeby blokować, żeby przeszkadzać, żeby szantażować. No i ich działania, no niestety, no muszą przynosić jakieś skutki. Skutki niekorzystne, ale też skutki, których nie da się całkiem zniwelować. To proszę brać pod uwagę, bo niektórzy no, tak się zachowują, jakby rząd miał w 100% wprowadzić Ewangelię. No, to nawet w kościele, nawet księża czy siostry zakonu nie żyją 100% ewangelicznie. Nie udaje im się, chcieliby, ale no, nikomu nie udaje się być 100% ewangelicznym. To byłby już Panem Jezusem Świętym. I nawet jak ludzie no, szczerze starają się żyć Ewangelią, to do końca to zapewne prawie nikomu się nie udaje. No, a tym bardziej nie da się tego wprowadzić środkami politycznymi. No, gdyby na przykład Jezus stanął do wyborów, to by każde wybory przegrał, czy święty Franciszek. No, gdyby Jezus przyszedł z programem 8 błogosławieństw, to na pewno przegra, znaczy każde wybory polityczne. Musimy być realistami. Wprowadzenie zasad Ewangelii to jest zadanie na całą historię ludzkości. I tego nie da się, znaczy nie można oczekiwać, że to, co Kościół może wprowadzać przez lata, że można w jednej kadencji politycznej wprowadzić. Tym bardziej, ile rzeczy jest do odrobienia, oczyszczenia, to proszę brać pod uwagę. Wielką zasługą tego rządu jest, że przynajmniej na poziomie politycznym zablokował gender. Że sytuacja u nas jest no jedna z najlepszych w całej Europie. Ale nie popełniajmy błędu, że wymagając za dużo, możemy utracić wszystko. No bo wiemy, że jeżeli genderyści dojdą do władzy, no to bardzo szybko nastąpi destrukcja wychowania w szkołach. Oni w 100% prowadzą gender. Dlatego też właśnie te wybory tego roku są tak ważne. Bo widać też taką często niechęć, nienawiść do tych, którzy starają się bronić rodziny, kościoła. I jeżeli tacy ludzie dojdą do władzy, no to będzie rodzaj potopu genderowego. To bardzo szybko nastąpi niszczenie chrześcijaństwa, kościoła w Polsce właśnie przy pomocy genderyzmu. To chciałbym podkreślić, że no nie oczekujmy od polityków 100%, którego sam nie jesteśmy w stanie osiągnąć. No, polityka, też trzeba pamiętać, zawsze jest na ogół terenem kompromisu. No, kompromisy zawiera też sam Watykan, bo też sam Watykan no, nie jest w stanie przeprowadzić 100% swojej woli. Polityka z natury rzeczy to jest teren kompromisów. Ale lepiej mieć 70-60% niż nie mieć nic, niż mieć 0%, bo jest takie niebezpieczeństwo, że tacy ludzie no jakby nadgorliwi, jakby kierujący się iluzjami, żądają 100%, chcą osiągnąć 100%, bo 70% nie zadowala, no ale efekt może być taki, że na końcu będziemy mieć tylko 0%. To już no, Ojciec Święty napominał, mówił na przykład, że w przypadkach obrony życia nienarodzonych, jeżeli nie ma szansy rozwiązanie, które obroni jest 100%, to należy popierać takie, które broni no, w danych warunkach maksymalnie, na 70% czy 60%. No, o tym trzeba pamiętać, żeby przez nadgorliwość nie stracić wszystkiego.
Tu też w tym genderyzmie, no bo to jest dzisiaj nasz temat, warto zwrócić uwagę też na samorządy i postawy poszczególnych samorządów. One się teraz pozycjonują. Samorządy opozycyjne pozycjonują się w opozycji do choćby władz centralnych, czyli do rządu, do większości parlamentarnej i wprowadzają najróżniejsze rzeczy. Także próbują wprowadzić gender do szkół, a z drugiej strony też wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy poszczególne partie sprowadzają tutaj nawet polityków, jak pana Timmermansa na przykład, nie wiem czy on już był, czy będzie, po to, żeby trochę tutaj porozrabiał, bo rozrabia w Brukseli dla Polski, no to żeby porozrabiał jeszcze tutaj, no i pokazać jaka to europejskość, jakie kontakty, no i jak będzie dobrze, jak będziemy sztamę trzymać właśnie z takimi ludźmi, kiedy dostaniemy się do Parlamentu Europejskiego. Więc to jest trochę taka gra na wielu pianinach.
Tak, no tutaj tylko trzeba przestrzegać bardzo, bo tutaj w nieszczęśliwy sposób do mocnych antagonizmów politycznych niestety dołącza się sprawa gender. To jest taka no, uwaga szczególnie dla ludzi wierzących, katolików, którzy są zwolennikami partii opozycyjnych, żeby zdawali sobie sprawę, że jeżeli popierają gender, no to popierają ateizm. To jest tak, jakby popierali marksizm. Popierają ludzi, którzy chcą zniszczenia Kościoła. Jeżeli są ludźmi wierzącymi, no to jak mogą popierać coś, co prowadzi wprost do zniszczenia kultury polskiej, Kościoła, poprzez zniszczenie dzieci? A co do polityków Zachodu, którzy nas chcą pouczać, no to mówiłem o tych przykładach. Oni przez swoją właśnie absurdalną politykę prowadzą do zagłady swoje narody. W tej Brukseli 1/3, nawet do 50% mieszkańców to już nie są Belgowie. To są ludzie, którzy tworzą getta, do których Belgowie nie mają wstępu. To widzimy na przykładzie samej Brukseli, jak samobójcza jest polityka lewaków w Unii Europejskiej i w Belgii. Oni prowadzą do samozagłady. I co, nas chcą pouczać, żeby u nas tak było? Żeby w Krakowie, Warszawie powstawały dzielnice, do których Polacy nie mają wstępu, do których policja boi się wejść? Po prostu korzystajmy z ich doświadczeń. Uczmy się na ich błędach. No właśnie, mówi się, że te teorie ideologiczne trzeba by najpierw wypróbować na szczurach. Tak byśmy się mogli bronić przed ideologami. Zresztą były takie eksperymenty, na przykład kiedy szczurom czy myszom stwarzano warunki nadobfitości, okazywało się, że one zaczynały wymierać, nie rozmnażały się, po prostu głupiały od tego dobrobytu. I podobnie wydaje się, że szereg ludzi na Zachodzie głupieje od dobrobytu. Bo są ją tak wiele, że myślą, że Boga nie potrzebują, nie wiedzą, co zrobić ze sobą. No i jeszcze szukają jakichś rezerw w seksie i od tego już do końca głupieją. Uczmy się na głupocie ludzi Zachodu, także głupocie polityków Zachodu. A przecież pamiętajmy, że politycy mogą być bardzo głupi. Na przykład politycy, którzy prowadzili do I wojny światowej, byli przekonani, że wygrają wojny. Po każdej stronie byli przekonani, że ich wojska wrócą zwycięskie najpóźniej na Boże Narodzenie. A doprowadzili do największej hekatomby w dziejach Europy do tych czasów, która była właściwie wstępem do jeszcze większej II wojny światowej. Politycy mogą być tak głupi, jak politycy, którzy doprowadzili do I wojny światowej, jak którzy potem doprowadzili do II wojny światowej. To są też tylko ludzie. Ludzie, którzy często mają elementarne braki wykształceniu, którzy kierują się przede wszystkim prywatą, swoją karierą, zyskiem, których nic nie obchodzą ich społeczeństwa, tylko ich kariera, ich zysk, ich pieniądze. I no, mieć takich przywódców, słuchać takich ludzi, którym brakuje rozumu, ale przede wszystkim brakuje moralności, no to jest samobójcze. Są politycy bardzo źli, politycy jak Judasze, i są politycy bardzo przyzwoici, prawi, trzeba rozróżniać. Są politycy, którzy prowadzą do pomyślności doczesnej i wiecznej swoje społeczeństwa, ale też tacy, którzy prowadzą do samozagłady, no właśnie jak w Brukseli. Brońmy się przed politykami, którzy doprowadzają do zagłady własne narody, a nas chcą pouczać, chcą też nas doprowadzić. Elementarny rozsądek i logika.
To może jeszcze jeden telefon. Prosimy. Halo? Halo? Nie słyszę. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chyba się trzeba skondensować. Chciałam powiedzieć coś, co słyszałam wiele lat temu w telewizji. Jakiś pan mówił, nie pamiętam już, kto to był, że taką przygodę Rosjanie mają za sobą. Wkrótce po rewolucji obdarzyli młodzież wolnością. Chyba nie było mowy o zmianie płci, o homoseksualizmie, ale młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy mogli wszystko. I tak się porobiło, że Sowiety się przerazili tego. Chyba nie obchodził ich los tych dziewczyn, tych chłopców, ale chyba się przestraszyli, że nie zdołają nad tym zapanować, bo robią co chcą i pewnie gotowi byli walczyć i że to ich może znieść. Tak mi się wydaje. I zastanawiam się, czy świat zachodni jest zdolny oprzytomnieć, tak jak to zrobili Sowiety, podobno bardzo szybko, i zaczęli wychowywać młodych, tłumacząc im, jak powinien żyć pionier, jaka powinna być pionierka, że powinni się szanować, mieć godność i coś tam, coś tam. No i się udało to powstrzymać. Nie wiem, czy świat zachodni jest do tego zdolny. Dziękuję.
Dziękuję za ten głos. Dziękuję, bo pani rzeczywiście przypomniała bardzo ważne zdarzenie z historii. Faktycznie tak było. Lenin z towarzyszami obok rewolucji politycznej wprowadzał rewolucję seksualną. To właśnie w Rosji po raz pierwszy też prowadzono aborcję na życzenie w Rosji komunistycznej, ale też możliwie wielką wolność seksualną. Tutaj szczególnie wielką rolę odegrała pani Aleksandra Kołłątaj. To była pierwsza minister w rządzie radzieckim właśnie od spraw rodziny, wychowania. Ona była znana z takiego powiedzenia, że stosunek seksualny to jest tak jak wypicie szklanki wody. No właśnie do tego sprowadzali seksualność. I tak jak pani mówi, no doprowadzili do niesamowitej rozpusty w Związku Radzieckim. To też miał być element wyzwolenia. A dzieci, mówiono, no dzieci jakby się pojawiły, no to można zrobić aborcję, a jak ktoś by się upierał, żeby urodzić, no to dzieci może wychować kolektyw. Właśnie to była ideologia pani Kołłątaj. Ona tak to pisała, że wychowanie dzieci to jest często zniewolenie dla rodziny i niech się tym zajmie społeczeństwo. Tylko, że właśnie taka polityka w krótkim czasie doprowadziła do katastrofy, bo rzeczywiście to było jakby cofanie się w rozwoju historycznym. Chrześcijaństwo przyniosło wielką poprawę losu kobiet, między innymi przez nierozerwalność małżeństwa. To dawało gwarancję kobiecie, że nie może być łatwo odrzucona, wyrzucona. To skłaniało mężczyzn do większej odpowiedzialności, do wierności, do bycia przy dzieciach, przy ich wychowaniu. Natomiast polityka sowiecka oznaczała cofnięcie się o tysiące lat do takiej rozpusty starożytnej. I znowu kosztem kobiet i dzieci, no bo takim niedorozwiniętym mężczyznom, prymitywnym, to odpowiada, żeby mieć jak najwięcej seksu, partnerek bez odpowiedzialności. Tylko, że płaciły za to kobiety, które no, zostawały bez mężów, bez ojców, miały ciężko pracować w fabryce, a zarazem same wychowywać dzieci. Często nie były w stanie temu podołać, więc te dzieci stawały się bezdomnymi, więc była plaga bezdomnych dzieci, ale też plaga chorób wenerycznych. No i Lenin z towarzyszami dostrzegli, że to niszczy ich państwo, że tak się nie da funkcjonować. Dlatego Kołłątaj została odwołana, zdjęta ze stanowiska ministra, wysłana w ambasadory, a komuniści zaczęli odkręcać rewolucję seksualną. Zaczęli mówić jak księża, właśnie o wartości rodziny, małżeństwa. No przynajmniej tyle zrozumieli. Tylko właśnie trzeba wiedzieć, że Wilhelm Reich i jego towarzysze właśnie to mieli bardzo za złe komunistom. Uważali, że to jest cofanie się do tyłu, że wycofywanie się z totalnej rozpusty jest błędem komunistów i jest zadaniem Zachodu, żeby ten błąd naprawić. To Reich wyraźnie pisze w swoich pismach, że to jest wielki błąd komunizmu, to trzeba naprawić i trzeba rewolucję seksualną przeprowadzić na Zachodzie. To jest właśnie program genderyzmu. I tutaj niestety trzeba powiedzieć, że tyle rozumu, co komuniści, genderyści na Zachodzie już nie mieli. No i to, co już dostrzegł Lenin i towarzysze, że to niszczy państwo, niszczy społeczeństwo, jest realizowane na Zachodzie. Dlatego, no właśnie, tak jak mówiłem, na Zachodzie pustoszeją kościoły, zamyka się kościoły, natomiast napełniają się domy publiczne i buduje się ciągle nowe domy publiczne, jak w Niemczech. Ale to powoduje, że właśnie jest coraz więcej domów publicznych, coraz mniej kościołów, coraz mniej małżeństw, rodzin i dzieci. No to prowadzi nieuchronnie do wymierania społeczeństwa. To wtedy getta obcokrajowców stają się coraz większe, a dzielnice niemieckie coraz mniejsze. I rzeczywiście można się obawiać, że to już jest proces nie do odwrócenia. Ludzie są już tak zdegenerowani, tak ogłupieni na Zachodzie, że nawet nie są w stanie doszczyć swojej zagłady, bronić się przed nią. Także no, można się obawiać, że są to już procesy nie do odwrócenia. No, demograficznie często już nie, bo po prostu nawet jakby ludzie chcieli rodzić dzieci, to już nie są w stanie, to już te kobiety są za stare na to. Więc weszli taką, tak jak samolot, kiedy utraci powierzchnię nośną przez jakiś zbyt gwałtowny zakręt, czy zbyt gwałtowne znoszenie się, to bywa już nie do uratowania. Wpada w korkocią, z którego nie ma wyjścia. No i niestety można się obawiać, że społeczeństwa Zachodu już są w takim korkociągu. Popełniły takie błędy, doprowadziły do takiej katastrofy demograficznej, że wpadły w proces nieodwracalny, że w najbliższych latach staną się mniejszością w swoich krajach, mniejszością skazaną na wymarcie, na zniewolenie przez nowych przybyszów. Ale my jeszcze mamy szansę. My, kraje Europy Wschodniej, mamy szansę się przed tym obronić, właśnie ucząc się z ich tragicznych doświadczeń. Tak jak uczyliśmy się z totalitaryzmów u Niemców i Rosjan. Temu właśnie też służy nasza audycja.
Dziękuję. Czy może chwilkę dam jeszcze wytchnienia księdzu profesorowi i poproszę o krótkie podsumowanie tych naszych spotkań i telewizyjnych, i radiowych. Proponuję łyka wody, bo klimatyzacja też, gdy długo jesteśmy, to wpływa na struny głosowe. I już jesteśmy jeszcze na chwilę. Podsumowania. Ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny. Księże profesorze, bardzo proszę.
Tak, widzimy, jak poważna jest sytuacja, jak wielkie są zagrożenia dla Polski. To oczywiście może napełniać smutkiem, deprymować, odbierać nadzieję. Tak mogłoby być, jeżeli byśmy brali tylko pod uwagę nasze siły ludzkie, ale trzeba pamiętać, że to są zmagania najwyższą stawkę, w którą są wciągnięte też te siły najwyższe, siły Boże, łaska, i na to przede wszystkim liczymy. No właśnie przypominam, jak właściwie małą grupą bez znaczenia wobec potęgi Imperium Rzymskiego był Jezus z apostołami. Jak słabą, bez znaczenia grupą był kardynał Wojtyła z księżmi wobec potęgi komunizmu, jak słaba była solidarność wobec komunizmu. A jednak wygraliśmy, a jednak siła idei, siła prawdy, która przemówiła do serc ludzkich, okazała się potężniejsza niż największe potęgi militarne, polityczne, finansowe. Bo ostateczny głos należy do prawdy, należy do Boga. I dlatego niezależnie jak byłaby trudna sytuacja, tym bardziej trzeba się mobilizować. Trzeba robić wszystko, co możemy, a zarazem otwierać jak najszerzej serca na Boga. Właściwie wszystkie dobre rady, zasady można sprowadzić do dwóch. Po pierwsze, żeby maksymalnie pracować, maksymalnie starać się, działać, ale zarazem, żeby maksymalnie otwierać serce na Boga, na Jego prawdę, na Jego łaskę. A reszta będzie nam dodana, tak jak tylu ludziom, którzy wcześniej walczyli ze złem, z kłamstwem, z faryzeizmem, jak Jezus i Jego uczniowie, jak kardynał Wojtyła, jak potem papież Jan Paweł II, jak Solidarność i wygrali, tak my możemy i powinniśmy wygrać. Ale właśnie o ile będziemy dawać siebie wszystko i całkowicie otwierać się na Boga, na Jego łaskę, jak najmocniej trzymać się Pana Jezusa i Matki Bożej. Myślę, to jest najważniejsze. Najważniejsze, co mam do powiedzenia, to jest źródło naszej nadziei i otuchy. Pomimo wszystko. I życzę wszystkim szczęść Boże właśnie w takim życiu, w maksymalnej pracy i maksymalnym otwarciu się na Boga. Właściwie wszystko do tego się sprowadza.
Bardzo dziękuję. Wspomniał ksiądz profesor świętego Jana Pawła II. To święty, który napisał między innymi encyklikę Fides et Ratio, w której zapisał takie ważne zdanie, przyświecające też Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, bo hasło jest Fides Ratio et Patria naszej uczelni, ale powiedział, że rozum i wiara są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, a więc mamy wiara, rozum, prawda. I dzisiaj nie tylko trzeba bronić wiary w sobie najpierw, ale później także w środowisku, w którym jestem, ale również no, przyszły czasy, że trzeba bronić nade wszystko rozumu ludzkiego i tej zgodności poznania z rzeczywistością. Ksiądz profesor akurat też w swoim wykształceniu łączy i fides et ratio i w życiu jako filozof i jako teolog.
Tak, no rzeczywiście ta encyklika Fides et Ratio to jest jedna z moich najbardziej ulubionych, bo ona się bardzo wiąże z moim życiem, ponieważ mam doktorat i z filozofii, i drugi doktorat z teologii. To pogranicze filozofii i teologii zawsze mnie szczególnie interesowało, poruszało. I no pogranicza są często szczególnie płotne, szczególnie interesujące. Ja się mogę powiedzieć, że w moim życiu w ogóle przebiega na pograniczu w dużym stopniu. No to jest pogranicze filozofii i teologii, ale też nauki i duszpasterstwa, nauki i mediów, pogranicze Polski i wielu krajów całego świata. To no, jest fascynujące życie, myślę. To jest wielki dar Boży. Ponieważ pogranicze pozwala na prowadzenie, na staranie się o syntezę dobrych rzeczy z obu stron granicy. A te rejony granicy często są zaniedbane, niedocenione, no bo ludzie koncentrują się na centrum kraju, a granica nieraz leży odłogiem, a tam czasami są właśnie najciekawsze rzeczy. I właśnie otwarcie granicy stwarza możliwości wielkiej wymiany, nie tylko handlowej, ale też ideowej, duchowej. A tak jest szczególnie w filozofii i teologii, no bo jak wspominałem, każdy człowiek wierzy, każdy jest wierzący, tylko jeden ma wiarę mądrą, a drugi głupią. Jeden racjonalną, drugą idiotyczną. Jeden ma wiarę w dobro, inny ma wiarę w zło. I dlatego wiara i rozum są nierozłączne, ponieważ my nasze argumenty, nasze dowody możemy prowadzić do pewnego stopnia, a potem zaczyna się wiara, tak jest w każdej dziedzinie. Dlatego jeżeli ktoś niszczy dobrą wiarę, to niszczy też dobrą racjonalność. Jeżeli niszczy racjonalność, to niszczy też dobrą wiarę. To jest ze sobą połączone. Dlatego jeżeli w genderyzmie niszczy się racjonalność, to niszczy się też wiarę. Dlatego dobra wiara wspiera dobrą racjonalność, a dobra racjonalność wspiera dobrą wiarę. Natomiast zła racjonalność niszczy wiarę, prowadzi do złej wiary, a zła wiara prowadzi do złej racjonalności. I to szczególnie można obserwować w genderyzmie. No, te absurdy genderyzmu no, powinny przed nim przestrzegać. Wierzyć w genderyzm to wierzyć w absurd. Podobnie jak wierzyć w marksizm. I To, mam nadzieję, udało nam się dość jasno pokazać w tych audycjach dzisiejszego wieczoru.
Halo? Halo? Halo, halo? Widziałem, że mamy telefon przed chwilą jeszcze na linii. Ojciec dyrektor próbował się dodzwonić, ale nie słyszę w tej chwili. W każdym razie prosił też, żeby to zrobić publicznie tutaj na antenie, żeby księdzu profesorowi bardzo podziękować za takie stawanie w prawdzie i bardzo odważne, klarowne, no jednoznaczne też, że za tę odwagę prosił, żeby podziękować księdzu profesorowi.
Ja dziękuję, no bardzo cenię ojca dyrektora. Myślę, że to jest święty Maksymilian naszych czasów. Tak wiele uczynił w mediach dla obrony prawdy, obrony społeczeństwa. Ale też jeżeli mówimy o odwadze, to ona po prostu wynika z rozumności. Ja po prostu studiuję te rzeczy. Ja wiem, jakie to ma korzenie i wiem, jak to jest absurdalne. Dlatego nie mam kompleksu, nie mam zahamowań w krytykowaniu tego. Natomiast społeczeństwo przytłoczone tą zakłamaną propagandą może mieć obawy, może mieć trudności. Ale proszę Państwa, zapewniam, genderyzm jest podobnie absurdalny, podobnie pusty jak marksizm. I nie bójmy się tego krytykować. To jest naprawdę steg absurdów, w dużym stopniu steg absurdów, który prowadzi no, do strasznych konsekwencji, podobnie jak marksizm. Nie miejmy problemów z krytykowaniem, odrzucaniem genderyzmu. No mówię jako człowiek, który tym się zawodowo zajmuje, który to naprawdę studiuje od podszewki już 15 lat. Tylko no, też starajmy się o dobre argumenty i właśnie potrzebne argumenty, a ta audycja miała ich właśnie dostarczyć.
Na koniec jeszcze powierzmy się Matce Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję księży profesorze, ksiądz profesor Dariusz Oko, katedra, kierownik Katedry Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo i proszę o modlitwę. Dobranoc.
Dobranoc.